Dziś temat szczepienia, przymus, a prawo wyboru. Naszymi gośćmi są pani Justyna Socha i pan Włodzimierz Pawelec z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP-NOP. Witamy państwa serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będą też telefonicznie panie, dwie panie. Pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska już w pierwszej części też mówiła do nas, jest też magistrem farmacji i analityki medycznej. I drugim lekarzem jest pani doktor Dorota Sienkiewicz, pediatra, specjalista od rehabilitacji. Pełna informacja i wolność wyboru. To można powiedzieć taka sprawa zasadnicza, czego państwo się domagacie. Gdybyście mogli też i może swoim doświadczeniem podzielić się tego, z czym spotyka się Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP-NOP. Dlaczego to STOP-NOP? Czym to jest spowodowane? Pani Justyno, panie Włodzimierzu, prosimy.
Przede wszystkim należałoby wyjaśnić, co oznacza skrót NOP. NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny. I jego ustawowa definicja mówi, że to jest każde pogorszenie stanu zdrowia, które ma związek czasowy ze szczepieniem i obowiązkiem lekarza jest zgłoszenie takich objawów, które wystąpiły w ciągu 30 dni od szczepienia i w ciągu roku od szczepienia przeciw gruźlicy poddawanego noworodkom. Nasze stowarzyszenie zabiega o to, żeby rodzic zgodnie z prawami pacjenta uzyskał pełną informację o szczepieniach, również ich ryzyku, jak i miał wolny wybór. Wolny wybór, z którego korzystają rodzice w 18 państwach europejskich, gdzie ich prawa są bardziej szanowane niż w Polsce. Niestety w Polsce mamy tutaj w spadku po poprzednim ustroju prawo, które powoduje, że rodzice są zmuszani do tych zabiegów medycznych, zabiegów, które wiążą się z ryzykiem. Jest szereg dowodów naukowych, że szczepienie może wiązać się na przykład z powikłaniami neurologicznymi. Takim najcięższym przykładem jest zapalenie mózgu. Zresztą w Stanach Zjednoczonych udowodniono przypadki autyzmu poszczepiennego, które jakby zaczęły się właśnie od encefalopatii, zapalenia mózgu. Dziecko może, rodzice obserwują u dzieci po szczepieniach na przykład drgawki, problemy oddechowe, brak kontaktu, ciężkie wysypki, paraliże, utraty nabytych umiejętności, chodzenia, mówienia. To wszystko łączy jedno, zignorowanie tych problemów przez lekarzy, którzy niestety nie zgłaszają tych zdarzeń do bazy niepożądanych odczynów poszczepiennych, a na podstawie tych danych oceniane jest bezpieczeństwo programu szczepień prowadzonego w Polsce. Na podstawie tych danych powinny być wycofane serie, wadliwe serie szczepionek, powinny być wycofywane szkodliwe szczepionki. Mamy naprawdę szereg dowodów, że nie monitoruje się tego należycie, narażając zdrowie polskich dzieci.
Dlaczego nasze stowarzyszenie postuluje, aby była wolność wyboru, jeśli chodzi z decydowaniem o szczepieniach? No, przyczyny, że tak powiem, niestety dyktuje samo życie, dlatego że w obecnej sytuacji, kiedy rodzice są zmuszani do tego, żeby poddać dziecko ryzykownej procedurze medycznej, jaką jest szczepienie, doświadczają administracyjno-urzędniczej formy terroru. Żeby nie być gołosłownym, chciałbym przytoczyć dwa przykłady. Jeden przykład będzie dotyczył matki, która urodziła dziecko w jednym ze szpitali w Lublinie i została jej podsunięta do podpisania tak zwana świadoma odmowa szczepień, która nie ma żadnego umocowania w prawie ani w przepisach i zawiera w swojej treści informacje, jakoby rodzice zostali w pełni poinformowani o możliwym ryzyku wynikającym ze szczepienia, o możliwych powikłaniach, jakie dziecko może doznać po tym szczepieniu, a ci rodzice nie dostali nawet ulotki tej szczepionki. I rodzice odmówili podpisania tej świadomej odmowy i dostali informację, że wobec tego nie dostaną wypisu, dopóki nie podpiszą tej odmowy. I matka przestraszona skontaktowała się z nami, poprosiła o pomoc, no bo nie wiedziała, co zrobić, że tak powiem, czas po porodzie jest dość szczególnym czasem też dla kobiety. Jest to czas nowych wyzwań, bardzo często związany też z wysiłkiem fizycznym. I odbyła się rozmowa z prawnikiem szpitala, co jest w ogóle jakąś abstrakcją, bo już w ogóle takiego czegoś nie powinno być miejsca. To był dodatkowy stres dla tej matki, która powinna przebywać ze swoim dzieckiem i karmić piersią. Kiedy dotarłem do szpitala, to personel medyczny poinformował mnie, że po prostu takie są przepisy i za chwilę mi prawnik wszystko wytłumaczy. Po 2 minutach rozmowy z prawnikiem, prawnik powiedział, że oczywiście nie możemy pani zmuszać, żeby pani cokolwiek podpisywała. Matka się ucieszyła, już zaczęła wręcz skakać z radości, ale sam prawnik powiedział jeszcze, że no musimy wyjaśnić tą kwestię, że pani dostała informację, że dopóki pani nie podpisze, to nie dostanie wypisu. Został wezwany przedstawiciel personelu i powiedział, że nie, to nie źle zostali zrozumieni. Chodziło im o to, że po prostu muszą tą sprawę wytłumaczyć, wyjaśnić do momentu, aż ta matka dostanie wypis. Potem ta matka powiedziała na korytarzu, że już po prostu nie chciała tutaj robić problemu. Okazało się, że bardzo dobrze, że to dziecko nie zostało zaszczepione, bo rozwinęła się u niego infekcja. Nie wiadomo, jakby ta infekcja złożyła się ze szczepieniem, które mogłoby właśnie spowodować dodatkowo większe ryzyko niepożądanego odczynu poszczepiennego. A druga sytuacja, która mówi o tym, że to przymuszanie jest jakąś straszną paranoją i jest potrzeba opieki nad rodzicami, to jest sytuacja matki spod Warszawy, która zgłosiła się do przychodni w celu pobrania recepty na mleko hipoalergiczne dla dziecka, bo dziecko nie mogło przyjmować normalnego mleka, było diagnozowane i jego stan zdrowia, że tak powiem, wymagał wnikliwej analizy. Dowiedziała się od lekarza, do którego przyszła po receptę, że nie dostanie recepty na mleko, bo w jej dokumentacji medycznej zostało wpisane, nie zgłosiła się na szczepienie, nie wypisywać recepty na mleko zastępcze. Kiedy poprosiła o to, żeby dostać kopię dokumentacji medycznej, jedna z pracownic chciała już tą kopię wydać dokumentacji, ale pani, która zajmuje się szczepieniami, podbiegła, zabrała tą kopię dokumentacji i powiedziała tej matce, że dopóki nie przyjdzie pani kierownik tej przychodni, to ona tej kopii dokumentacji medycznej nie dostanie. Kazali przyjść tej matce po południu. Matka się zgłosiła, czekała jeszcze prawie godzinę na korytarzu, aż sobie ten personel to wszystko, że tak powiem, przegada. I w końcu wyszli. Rzeczywiście dostała tą receptę na mleko, ale ten stres, z jakim się musiała spotkać, był przerażający. I to jest bardzo poważne, że opierając się na przymusie, urzędnicy nie odpowiadają na pytania rodziców, nie traktują ich poważnie, uznają, że po prostu jest taki przymus i nie ma z kim rozmawiać.
Niestety właśnie ten przykład mówi o tym, że no otrzymujemy sygnały, że jakby takie zachowania w szpitalach, przychodniach idą z inspiracji inspekcji sanitarnej. To nas bardzo, bardzo niepokoi. To przymuszanie do podpisania właśnie tego oświadczenia świadomej odmowy szczepień jest jakby podstawą do wszczęcia potem procedury przymuszania do szczepień poprzez nałożenie grzywien. I wiele rodzin, setki, już nawet tysiące rodzin doświadczają tego, że gdy ich dziecko doświadczyło powikłań poszczepiennych lub gdy od początku podjęli decyzję, że nie chcą szczepić, mogą się spodziewać nałożenia grzywny od kilkuset do kilku tysięcy. Gdy ktoś ma kilkoro dzieci, to nawet te kwoty dochodzą do 10, kilkunastu, nawet 20 tysięcy złotych. To są dla niektórych rodzin kwoty niemożliwe do zapłacenia, wprowadzają w ich życie strach i naprawdę nie wiedzą, czego mogą się więcej spodziewać. Zresztą dochodzi do sytuacji, że powiadamiany jest również sąd rodzinny, że przychodzi opieka społeczna. Te sprawy są umarzane, ale stres, jakiego ci rodzice doświadczają, jest naprawdę dowodem na to, że w Polsce nie ma dobrej polityki prorodzinnej, a przecież takie były obietnice partii, która rządzi w tej chwili. Jesteśmy zawiedzeni i liczymy na zmiany. Liczymy, że ten głos, który dzisiaj się pojawi w Radiu Maryja, spowoduje początek jakiejś debaty, początek zmian i traktowania nas poważnie. Na Zachodzie rodzic do rodziców się podchodzi zupełnie inaczej. My tutaj oprócz tego, że Stowarzyszenie Stop NOP podnosi postulaty zmiany systemu rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli żeby rodzic mógł to zgłaszać, również podnosi postulat zniesienia obowiązku wprowadzenia dobrowolnych, refundowanych szczepień. Mamy też postulat wprowadzenia funduszu odszkodowań za powikłania, takiego jak funkcjonuje w 14 krajach europejskich. Postulujemy też o kontrolę nad zjawiskiem konfliktu interesów lekarzów, ekspertów, którzy doradzają w kwestii szczepień. Tutaj to jest poważny problem, bo tak naprawdę są badania naukowe, publikacje, które potwierdzają, że właśnie ingerencja przemysłu farmaceutycznego powoduje, że skutki uboczne nie tylko szczepionek, ale i leków są bagatelizowane, że ich skuteczność jest wyolbrzymiana. Mam tu przed sobą publikację pod tytułem Wywieranie presji przez przemysł zakłócające badania, strategie, nakłady i praktyki w zakresie ochrony zdrowia. Jest to badanie przeglądowe, które tak naprawdę analizuje wiele badań na ten temat i wniosek jest jeden, że istnieje pilna potrzeba podejmowania działań regulacyjnych i innych mających na celu ponowne zdefiniowanie misji medycyny, tak by była bardziej ukierunkowana na dobro pacjenta, populacji i społeczeństwa, czyli by była wolna od konfliktu interesów. I my to zjawisko obserwujemy w Polsce, jeśli chodzi o system szczepień. Widzimy to, że jakby ten obowiązek powoduje, że producent ma zbyt na określonym poziomie, na poziomie urodzeń, to jest około niecałe 400 tysięcy dzieci, bez jakby żadnej odpowiedzialności za powikłania tych preparatów. Dotarliśmy też do informacji na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia. Padły tutaj słowa, że w Polsce nie trzeba utylizować szczepionek, ponieważ są wykorzystane w 100%. To jest szokujące, że przyjeżdżają tutaj podobno delegacje z innych państw, żeby się tego uczyć. My wiemy, jak to działa w praktyce. Do szczepień zmuszane są dzieci chore, do szczepień zmuszane są dzieci poza wiekiem, który jest wskazany w kalendarzu szczepień. Na przykład wzywani do szczepień są rodzice czterolatków, podczas gdy szczepienie przypada w 5. roku życia. Rodzice, dziecko ma właśnie gorączkę, infekcje, również wtedy jest wywierana na nich presja, żeby zgodzili się na szczepienie dziecka. Tak nie może być, to się musi skończyć.
Dlatego zależy nam bardzo mocno na tym, żeby była ta pełna informacja przed wykonaniem procedury szczepienia dla rodziców i żeby ta informacja nie opierała się na tym, że po prostu musicie państwo zaszczepić, bo taki jest komunikat głównego inspektora sanitarnego, tylko żeby był prawdziwy dialog, żeby rodzice, którym się proponuje szczepienie, otrzymali pełne informacje, również na temat możliwych działań niepożądanych. Oczekiwalibyśmy od sanepidów, żeby nawet na swoich stronach umieszczały treści ulotek, z którymi można by było się zapoznać, dlatego że dzisiaj rodzice mają bardzo ograniczony dostęp. Na niektórych stronach w internecie można znaleźć niby ulotki danych szczepionek, ale są to pewne wybrane treści, które są ograniczone i sanepid mógłby pełnić taką funkcję takiego magazynu i takiej encyklopedii, ulotek, z którą rodzice mogliby się zapoznać przed szczepieniem. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że nie można pominąć tego tematu, korzystając z gościnności anteny Radia Maryja, jakim jest problem etycznych szczepionek, a raczej braku możliwości korzystania z nich, z jakiej doświadczają rodzice w Polsce. Dlatego, że w innych krajach są dostępne etyczne zamienniki dla pewnych szczepień. W Polsce rodzice są przymuszani do podawania również takich szczepionek, między innymi szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, która powstaje przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji. Na temat tych szczepionek jest dokument, który jest wiążący dla wszystkich katolików, także pozwolę sobie go tutaj zacytować w części i przytoczyć, dlatego że jest to dokument, który zobowiązuje katolików do tego, żeby wyrazić swój sprzeciw wobec preparatu, który powstał w sposób nieetyczny i żeby żądać etycznej alternatywy. Ale żebyśmy mogli zabrać ten głos odpowiedzialnie, wyrazić się jako rodzice, którzy są odpowiedzialni, którzy badają ten temat, musimy się zapoznać z ulotkami, żeby zwrócić uwagę i sprawdzić, w których szczepionkach te linie komórkowe są wykorzystywane. Co ważne, w tym proteście i sprzeciwie wobec takich szczepionek nie chodzi tylko i wyłącznie o te kilkadziesiąt aborcji, które było dokonane w celu pozyskania tych pierwszych linii komórkowych, które teraz są sztucznie namnażane w laboratoriach, bo naukowcy naukowcy mówią już o tym, że ta żywotność tych linii się kończy. W 1985 roku była dokonywana z kolejnej aborcji, wyprowadzono kolejną linię komórkową PRC6, a w roku 2015 znowu kolejną linię komórkową VALVAX2. Więc ten problem z punktu widzenia etycznego jest bardzo ważny i trzeba, żebyśmy wyrażali ten sprzeciw, nie tylko w kontekście etycznych zamienników szczepionek, ale również w kontekście tego, żeby przemysł farmaceutyczny wiedział, że nie godzimy się na dokonywanie eksperymentów na nienarodzonych dzieciach, narażających ich na śmierć, ale też, żebyśmy wyrażali siebie jako odpowiedzialni i świadomi rodzice. Jeżeli chodzi też o wątek etyczny dotyczący szczepień, bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że część ośrodków badawczych prowadzących testy na szczepieniach prowadzi te testy w krajach bardzo ubogich, w krajach trzeciego świata, gdzie ta ochrona pacjenta i jakby prawidłowość tych badań jest narażona na brak kontroli społecznej. My jako stowarzyszenie Stop NOP chcemy być takim społecznym głosem obserwującym i kontrolującym to, o czym już wspominała Justyna, kwestię lobbingu finansowego związanego z tym potężnym rynkiem, bo tego się nie da ukryć, ale chcemy też być głosem tych rodziców, których nikt nie słucha w sprawie zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Chcemy, żeby ta informacja, żeby to, z tą informacją rodzice musieli się zapoznać przed tym, jak zostanie im zaoferowane szczepienie, żeby wiedzieli, co należy zgłaszać i kiedy, bo chodzi o bezpieczeństwo wszystkich naszych dzieci.
Drodzy Państwo, tak wspominałem, że między naszymi gośćmi zapowiadaliśmy, będzie też pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, magister farmacji, analityk medyczny. Jest pani doktor z nami. Witamy teraz na antenie Radia Maria. Szczęść Boże, pani doktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dziękuję za zaproszenie i za możliwość wypowiedzenia się w tym ważnym temacie. I jeśli mogę zacząć, może tak troszeczkę ogólniej, ale istnieje w społeczeństwie takie przekonanie, czy też została podana do ogólnej wiadomości taka teoria, jakoby, prawda, to, że nie ma, prawda, w tej chwili epidemii, które grasowały kiedyś, że to jest jakoby zasługa szczepień. W moim przekonaniu nie jest to zgodne z prawdą. I zapobieganie chorobom przede wszystkim polega na zachowaniu zasad aseptyki, czyli higieny. Dbanie o czystość wody, o czystość pokarmu, o czystość rąk. Poza tym izolacja osób chorych. To jest podstawowe zadanie. W moim przekonaniu nie ma potrzeby ingerować w system odpornościowy człowieka, dziecka, ponieważ Pan Bóg nas nie stworzył natury człowieka ułomnej do poprawy. Człowiek został stworzony w sposób pełny i niejako Pan Bóg nas wyposażył we wszystko, co potrzeba dla naszego istnienia, dla naszego bycia. I w mojej opinii ingerowanie w układ odpornościowy dziecka, w ogóle w jego ustrój, tuż po narodzeniu, no, jest bardzo niewłaściwe z punktu naukowego i z punktu moralnego. I to jak powtarzam, jeśli kiedyś występowały epidemie, były spowodowane zanieczyszczeniami środowiska, wody, rozplemem szkodników, na przykład dżuma była przenoszona przez szczury, w niektórych miejscach mógł panować głód, ogólnie, prawda, zła sytuacja sanitarna, to było przyczyną, prawda, panoszących się chorób niegdyś, w niektórych okresach. Natomiast w ostatnich latach w Polsce na przykład ostre porażenie wiotkie, czyli choroba Heinego Medina, jeśli jest notowana, jest to choroba, która jest zgłaszana obowiązkowo do nadzoru, to była wywołana tylko przez wirus pochodzenia szczepionkowego. Poza tym, pomimo zaszczepienia nieomal wszystkich dzieci od kilkudziesięciu już lat przeciwko gruźlicy, wysoka zachorowalność na tą chorobę utrzymuje się wśród Polaków. Podobnie, pomimo bardzo wysokiego odsetka, to jest blisko, prawda, waha się w zależności od województw, od 94 do 99,9%, taki jest odsetek dzieci zaszczepionych przeciwko różyczce od wielu lat, Ostatnio, nie tylko zresztą ostatnio, od kilku lat utrzymują się epidemie różyczki wśród dzieci. Podobnie, jeżeli chodzi o świnkę, zapadalność na tą chorobę jest wysoka wśród dzieci, zwłaszcza w wieku od 5 do 9 największa, od 5 do 9 roku życia, ale również w grupie od 0 do 4 i od 10 do 14. Wysoka zapadalność na tą chorobę obecnie, pomimo, tak jak powtarzam, wysokiego odsetka obowiązkowo zaszczepionych dzieci. Podobnie wzrasta od momentu wprowadzenia szczepień przeciwko krztuścowi, wzrosła raptownie ilość dzieci chorych na krztusiec. Czyli od 1996 roku odnotowuje się stały wzrost i pomimo, że wprowadzono w 2003 i 2004, od 2004 roku powtórne szczepienie przypominające, czyli drugą dawkę szczepienia przeciwko krztuścowi, w ostatnim roku, prawda, i zresztą to jest zjawisko, które co rok wzrasta, wzrasta ilość chorych na tą chorobę. Pomimo obowiązkowych szczepień. I fakty te, w mojej opinii, potwierdzają nieużyteczność, a wręcz szkodliwość szczepień. Jeszcze bym chciała podnieść taki fakt, że firmy, które produkują szczepionki, często sprzedają także środki wczesnoporonne, antykoncepcyjne czy też eutanatyczne, czyli wykorzystywane do przeprowadzania eutanazji. I to też świadczy, że firmy te produkujące szczepionki nie kierują się jakąś zasadą moralności czy dobra ludzi, tylko raczej w mojej opinii zyskiem. Jeszcze bym chciała poruszyć ważną kwestię, jaką jest szczepienie dzieci tuż po narodzeniu szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Teoretycznie jest to szczepionka podjednostkowa, czyli nie zawiera pełnych cząsteczek wirusa, tylko jego podjednostki, ale wiemy, że jest to wirus szczególnie niebezpieczny i wręcz rakotwórczy, podobnie jak wirus HPV, który również chciano podawać dzieciom w szczepionce. Jest to zarówno wirus HBV, czyli wirus zapalenia wątroby typu B, jak i wirus HPV. Są to wirusy o dowiedzionych właściwościach kancerogennych, czyli wywołujących nowotwory. I wirus HBV, nawet jego podjednostki, mają możliwość replikacji. I jeszcze bym chciała zwrócić uwagę na ten ważny fakt, że aby po pierwsze, tak jak mówiłam w pierwszej części, ustrój dziecka po narodzeniu jest dziewiczy. Jest nieukształtowany w pełni. System odpornościowy dopiero styka się ze środowiskiem wewnętrznym, dopiero uczy się jego i dojrzewa. Na początku i w czasie rozwoju wewnątrz łona matki i po narodzeniu organizm dziecka dostaje zabezpieczenie immunologiczne od matki. Najpierw przez łożysko, potem z pokarmem. I sam nie potrafi jeszcze w pełni wykorzystać tego potencjału, jaki tkwi w rozwijającym się układzie odpornościowym. Dopiero się tego uczy, dopiero w trzecim miesiącu właściwie zaczyna się u dziecka produkcja przeciwciał. I dziecko do wzrostu, do prawidłowego rozwoju potrzebuje przede wszystkim czułej opieki rodziców, zdrowego pokarmu od matki, od zdrowej matki, poza tym czystego powietrza, słońca, ciepła. To jest potrzebne dziecku do prawidłowego rozwoju. Nie wstrzykiwanie drobnoustroju wirusów czy bakterii do organizmu dziecka, bo jeżeli nawet to są cząsteczki podjednostki wirusa, czy też są to wirusy tak zwane atenuowane, czyli o osłabionej zjadliwości, są to jednak żywe patogeny, które zachowują się w organizmie człowieka zawsze w ten sposób, że wnikają do komórek i wprowadzają swój genom, swój materiał genetyczny do materiału genetycznego człowieka, komórek człowieka. i wykorzystując enzymy ludzkie, które się znajdują w komórkach człowieka, namnażają swój genom i potem wychodzą z danej opanowanej komórki, przechodzą na inne. I czy to są, nawet jeżeli są to tak zwane wirusy czy bakterie atenuowane, czyli osłabione, one w ten sam sposób się zachowują. I wiemy, na co jeszcze chcę zwrócić uwagę, że podłożem wielu chorób są właśnie infekcje wirusowe. Dowiedziono, że wirusy, między innymi HBV, HPV, mają silne działanie kancerogenne, czyli wywołują nowotwory. I szczególnie układami narażonymi, niedojrzałymi u dziecka, właściwie cały organizm jest delikatny, niedojrzały, ale zwłaszcza układ immunologiczny jest szczególnie narażony w pierwszych dniach, w pierwszych miesiącach dziecka na uszkodzenia, które z łatwością dokonywane są przez te patogeny wstrzykiwane dzieciom w szczepionkach. I w moim przekonaniu jest to zastanawiające, dlaczego z takim uporem i na siłę dzieciom aplikuje się te szczepienia tuż po narodzeniu, w pierwszym roku życia, który jest tym okresem szczególnie ważnym dla rozwoju dziecka, dla prawidłowego funkcjonowania potem na całe życie. Jest to dziewiczy ustrój, delikatny, nieprzygotowany do tego, żeby wprowadzać do jego ustroju wirusy czy bakterie, nawet jeżeli one są o osłabionej zjadliwości. I może na razie tutaj bym skończyła, ewentualnie proszę o pytania. Halo?
Tak, tak, pani doktor, słyszymy. Dobrze, a jak z tymi składnikami? Bo czasem ludzie też mówią... Składniki, czy rtęć, czy aluminium.
Więc oprócz tych składników biologicznych, o których mówiłam, do szczepionek dodaje się adiuwanty różnego rodzaju, czyli dodatki. Przede wszystkim Tiomersal, już sławny, związek rtęci, dodawany jest jako konserwant. I dodawany jest w takich ilościach, żeby te drobne ustroje, które są obecne w szczepionce, żeby one nie zaczęły zanadto się w tej samej szczepionce namnażać, tak? Dlatego też szczepionki są przechowywane w ujemnej temperaturze, która też ma za zadanie uśpić te drobne ustroje, żeby one dopiero zaczęły się namnażać, no i w ogóle, żeby też nie obumarły, bo one, drobne ustroje do namnożenia, potrzebują żywiciela. Są to pasożyty i żeby się namnożyć, potrzebują komórek ludzkich. Natomiast, żeby nie obumarły, też muszą być przechowywane w niskiej temperaturze. Są te konserwanty, takie jak związki rtęci, są składniki podłoża, na którym te patogeny są, prawda, hodowane. Co tam jeszcze jest, trudno przewidzieć, bo wiem, że była informacja gdzieś tam w mediach, że ostatnio wycofano w kilku krajach partie szczepionek, firmy, no już nie wiem, może nie muszę wymieniać, ale bo oprócz tego, co tam miało się w tej szczepionce znajdować, jeszcze jakieś cząstki wykryto, bliżej, prawda, nieokreślone, dokładnie nie podano. Także tak naprawdę to jest świat tak drobny, poza tym skłonny do wielkiej zmienności. Przecież na przykład epidemie grypy olbrzymie w tej chwili nawet w naszej ojczyźnie panują. Ja pamiętam, jeszcze będąc na studiach, to mogę powiedzieć, tak podzielić się taką informacją, mieliśmy wykłady z chemii leków, prawda? I długo nie było pani profesor. Miesiąc czy półtora. I no wszyscy żeśmy się martwili. W końcu pani profesor przyszła i mówi: przepraszam was, ale zaszczepiłam się przeciwko grypie, ledwo przeżyłam. Profesor farmacji, prawda, zaszczepiła się przeciwko grypie i powiedziała, że ledwo przeżyła. I zresztą to jest niepojedynczy przypadek. Są przypadki śmiertelne po szczepieniach na grypę i śmiem przypuszczać, że obecne epidemie grypy, które panują między innymi w naszej ojczyźnie, mogą być skutkiem rozpowszechniania tych wirusów, które są wszczepiane ludziom w szczepionkach, ponieważ tak jak mówię, są to żywe drobnoustroje, które namnażają się i ludzie po szczepieniach kichają, prychają, zakażają innych. I no, to są fakty. Natomiast jeszcze ojciec pytał o te dodatki. Wiadomo, że rtęć, która jest w Ciemersalu obecna, czy inne metale ciężkie, dowiedziona jest ich, prawda, neurotoksyczność, czyli toksyczność wobec układu nerwowego. I tak jak powiedziałam, nie tylko układ odpornościowy, ale układ nerwowy, który w pierwszym roku po urodzeniu szczególnie się rozwija, przyrasta, jest szczególnie, prawda, subtelny i podatny na zakażenia, zarówno na zakażenie, jak i na te chemiczne uszkodzenia spowodowane metalami ciężkimi, które są obecne jako konserwanty w szczepionkach.
Pani doktor, bardzo dziękuję. Myślę, że pani zostanie też z nami.
Bardzo proszę.
To spróbowalibyśmy, gdy będą pytania, aby też miał kto odpowiedzieć. Dobrze?
Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Pani Justyno, panie Włodzimierzu, państwo też podejmujecie różnego rodzaju inicjatywy, chociażby kwestia petycji, tego, czego spodziewalibyście się, żeby w tej przestrzeni, chociażby prawa, jeżeli stawiamy nawet sprawę przymus, a prawo wyboru, czy to rzeczywiście byłoby możliwe, bo możemy już korzystać z doświadczenia tego, co dzieje się w Europie, w innych krajach. My już jesteśmy we wspólnocie tak jakoś gospodarczej, ale myślę, że tutaj też pytanie, z kogo wziąć przykład i jaki? Czy tutaj państwo też mogliby coś powiedzieć?
Tak, jeśli chodzi o 18 państw europejskich, tam jest wolny wybór. Są też naukowe analizy, które mówią, że obowiązek szczepień nie ma tak naprawdę wpływu żadnego na liczbę szczepionych dzieci, więc to, co się dzieje w Polsce, nie ma uzasadnienia, nie ma żadnego uzasadnienia. Stąd nasza inicjatywa, petycja pod tytułem Więcej przymusowych szczepień, skoro jest ryzyko, musi być wybór. My tutaj bardzo protestowaliśmy przeciwko rozszerzaniu kalendarza szczepień o kolejne obowiązkowe szczepionki. Nie chcemy tutaj odbierać prawa rodzicom, którzy chcą jakby korzystać z refundowanych szczepień, ale nie chcemy, żeby do nich przymuszać. Stąd naszą petycję poparło ponad 30 tysięcy osób. Jej 5 postulatów to opracowanie nowego systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych, z, co ważne, możliwością zgłaszania tych objawów przez rodziców. W tej chwili rodzice nie mają kompletnie na to wpływu. Chcemy też utworzenia listy ekspertów niezależnych od koncernów farmaceutycznych z obowiązkiem złożenia oświadczeń o konflikcie interesów. Chcemy utworzenia funduszu odszkodowań wzorem 14 państw europejskich współfinansowanego przez producentów szczepionek dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem zdrowia lub utratą bliskich. Chcemy też przede wszystkim zniesienia sankcji i obowiązku szczepień i wprowadzenia dobrowolności. I co też jest niezwykle istotne i generuje wiele problemów, które obserwujemy, to utworzenia odrębnego organu odpowiedzialnego za nadzór nad powikłaniami poszczepiennymi, bo niestety inspekcja sanitarna ma konflikt interesów, ponieważ zarówno nadzoruje i egzekwuje tak zwaną wyszczepialność oraz ma wpływ jakby na obrót, handel szczepionkami. Więc stąd jakby sygnały tutaj zarówno od rodziców, jak i lekarzy, że jest ingerencja, kiedy po pierwsze rodzic zgłasza lekarzowi te objawy, lekarz zaprzecza, mówi, że nie, to nie jest NOP. Przy czym mamy sygnały od lekarzy, którzy mówią, że ich zgłoszenia do inspekcji sanitarnej są wycofywane. Zdarza się też, że gdy lekarz zgłosi takie zdarzenie, ma za chwilę dotkliwą kontrolę. I tutaj też potwierdzają te fakty publikacje. Apel profesora Andrzeja Zielińskiego z 2008 roku, który też apeluje do lekarzy, żeby zaczęli wynikliwie i z tego obowiązku się wywiązywać. Jest tutaj publikacja profesora Jacka Wysockiego i doktor Hanny Czajki, która też też mówi o tym, przedstawia dowody, twarde dowody, że większość przypadków takiego tak zwanego zespołu hipotoniczno-hiperaktywnego, kiedy to dziecko ma wstrząs, nie ma kompletnie kontaktu z rodzicami, jest blade, że te przypadki nie trafiają w większości do tej bazy NOP i są też wypowiedzi ekspertów, którzy potwierdzają te słowa. I tutaj bardzo liczymy na Ministerstwo Zdrowia, że wreszcie te postulaty usłyszy i zmieni to, ponieważ na podstawie tych zgłoszeń jest analizowane bezpieczeństwo naszych dzieci, tak? Kolejna kwestia, którą chciałabym poruszyć, to, że rodzice, którzy od wielu lat walczą w sądach, broniąc się przed tym przymusem, dotarli do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta sprawa niestety jest niekorzystna i będą składane w tej chwili dwie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tutaj są już orzeczenia w tej kwestii i jest stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wyraźnie mówi, że obowiązkowe szczepienia jako przymusowe zabiegi medyczne oznaczają ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego, czyli artykułu 8 Konwencji o prawach człowieka. Tutaj jakby w tej debacie też często pojawia się coś takiego, że rodzice kierują się modą, rezygnując ze szczepień. Stowarzyszenie Stop NOP przeprowadziło ankietę na ten temat wśród 2000 rodziców i prawda jest inna. Rodzice mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi i tak wygląda podział procentowy. 70% z rodziców zrezygnowało z dalszych szczepień po zapoznaniu się z informacjami na temat ryzyka. 60% rodziców straciło zaufanie do systemu szczepień, między innymi przez postawę lekarzy i urzędników. 38% szczepiło do czasu wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i późniejszych powikłań u swoich dzieci. 40% spotkało się z niepożądanym odczynem poszczepiennym u siebie, poprzedniego dziecka lub u bliskich. A 34% nie szczepi również ze względu na produkcję niektórych szczepionek w oparciu o linie komórkowe zaborcze. 10% zrezygnowało ze szczepień w wyniku konsultacji z lekarzem, a 8% szczepi wybiórczo. Ponadto te liczby nieszczepionych dzieci, osób uchylających się od szczepień, które podaje inspekcja sanitarna, to jest około bodajże 25 tysięcy w tej chwili, składa się również z osób, które szczepiły do czasu, składa się z osób, które mają odroczenia ze względów medycznych, więc tych tak zwanych nieszczepionych dzieci jest niezwykle mało i to jest ułamek do 8 milionów poddanych obowiązkowi. Jest jakby ten problem tych rezygnacji ze szczepień wyolbrzymiany. W innych krajach dużo więcej rodziców rezygnuje ze szczepień i nikt tutaj nie straszy ich epidemiami i nie nazywa ich pasożytami. Także chcielibyśmy, żeby ta debata publiczna w Polsce uległa zmianie i dziękujemy tu Radiu Maryja za możliwość wypowiedzi, bo niestety ten temat jest w wielu mediach po prostu cenzurowany.
Szanujemy to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam dzięki swojej niezależności może podejmować tematy, które są istotne społecznie i nie musi bać się, nie wiem, konsekwencji w postaci mniejszej liczby reklam albo coś, od którego jest uzależnione działanie. Także bardzo dobrze, że są takie media, które są prawdziwie społeczne i mogą sobie pozwolić na tą wolność od zależności z koncernami. I chciałem powiedzieć, bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy opierają swoją wiedzę na temat szczepień na podstawie mediów głównego nurtu, właśnie tych zależnych między innymi od reklamodawców, spotykają się z informacjami, że tam niepożądane odczyny poszczepienne, że to jest jakiś wymysł, albo że to najwyżej tam zaczerwienienie czy gorączka i to jest to, co może dziecko spotkać. Ale myślę, że warto przytoczyć rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. To jest dokument, który obowiązuje w Polsce i może teraz słuchaczom trochę przedstawić obraz tego, na czym mogą polegać te niepożądane odczyny poszczepienne, bo to nie jest tak, że to jest coś, co sobie rodzice wymyślili i chcą po prostu coś tam zgłosić, tylko jest oficjalny dokument, który został przygotowany na podstawie opinii ekspertów, obserwacji i badań, które mówi o następujących możliwych powikłaniach po szczepieniu. Odczyny miejscowe, w tym odczyny miejscowe po szczepieniu przeciwko gruźlicy. Obrzęk, powiększenie węzłów chłonnych, ropień w miejscu wstrzyknięcia. Niepożądane odczyny poszczepienne ze strony ośrodkowego układu układu nerwowego. Encefalopatia, czyli zapalenie mózgu, drgawki gorączkowe, drgawki niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillain-Barrego, inne niepożądane odczyny poszczepienne, bóle stawowe, epizod hipotensyjno-hiperaktywny, gorączka powyżej 39 stopni, małopłytkowość, nieutulony ciągły płacz, posocznica, w tym wstrząs septyczny, sepsa, reakcja anafilaktyczna, reakcja alergiczna, ogólne zakażenie gruźlicą, wstrząs anafilaktyczny, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek, porażenie splotu barkowego, inne poważne odczyny występujące do 4 tygodni po szczepieniu. Więc to jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że to, co ma miejsce z dzieckiem 4 tygodnie po szczepieniu, powinno być zgłoszone, nawet jeżeli nie znajduje się na tej liście, dlatego że może być tak, że czy szczepionka została wadliwie wyprodukowana. Też generalnie czwarta faza badań klinicznych to jest już ta faza badań, kiedy dany preparat jest dopuszczony do obrotu i nadal się obserwuje, bo można zaobserwować to, że u iluś tam pacjentów wystąpi dany niepożądany odczyn, który nie był wymieniony w tym wachlarzu ani w ulotce. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja i proszę nie słuchać tłumaczeń, że to jest jakaś koincydencja, zbieżność czasowa czy przypadkowa, bez względu na to, takie coś powinno zostać zgłoszone, jeżeli miało miejsce 4 tygodnie po szczepieniach, poza szczepieniem przeciwko gruźlicy, po którym wymagane jest to zgłoszenie przez 12 miesięcy, dlatego, żeby odpowiednie służby mogły w razie czego podjąć działania i wstrzymać podawanie danego preparatu innym dzieciom, zapewniając im bezpieczeństwo. My chcemy skupiać się na edukacji i na docieraniu do informacji dla rodziców, zanim będzie za późno, zanim ich dzieci doznają niepożądanego odczynu poszczepiennego.
Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego. Pewnie będzie to okazja do wymiany czy doświadczeń, czy stawienia pytań. Tak jak wspominałem, w naszym studiu są pani Justyna Socha i pan Włodzimierz Pawelec, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepionkach STOP-NOP i telefonicznie, gdyby potrzeba była taka, jest z nami pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, jest też farmaceutą, analitykiem medycznym. Numery do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Mamy pierwszy telefon, już ktoś nawet bardzo dziękuję. Proszę bardzo.
Pozdrawiam wszystkich będących w studiu.
Pana imię?
Krzysztof z Warszawy.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
I będę się streszczał, żeby nie zabierać czasu antenowego, bo wiem, że audycja jest bardzo ważna. Więc chciałem powiedzieć na początek, że Jan Paweł II powiedział, że w Polsce przede wszystkim potrzebni są ludzie sumienia. A kogo mamy? Przecież ci ludzie, którzy wcześniej byli w audycjach, chodzi mi o pana inspektora i pana Radziwiła, nie są ludźmi głupimi. I nie chcę tutaj nikogo obrażać, ani żeby ktoś pomyślał, że tak powiem, jestem na kogoś uczulony.
Ja bym się też do sprawy, nie tyle ludzie, tylko do sprawy, bo też można powiedzieć, nie załatwimy spraw nawet bardzo istotnych.
Do sprawy. Chciałem tylko powiedzieć, odnosząc się do, bo chciałbym jakby powiązać te trzy audycje, które były, gdzie był pan inspektor, właśnie pan Radziwiłł wcześniej i dzisiejsza audycja. ponieważ ksiądz zresztą też nawiązywał do tego. Tam nie było ani jednego pozytywnego telefonu. Wszyscy ludzie, którzy dzwonili do ostatniej audycji w szczególności, chodzi mi właśnie o pana z inspektora, nie było ani jednego pozytywnego telefonu, a ten człowiek cały czas mówił swoje dalej. Ja nie wiem, czy to jest jakaś umysłowa anoreksja, bo tam jeden pan zwrócił na to uwagę, ale to się rzucało w oczy. To się rzucało w oczy i tego po prostu nie dało się słuchać.
Panie Krzysztofie.
Od lat słucham.
Panie Krzysztofie. Tak? To ja bym chciał trochę treści też. Niech pan konkrety jakieś mówi, nie ocenia tego, czy było to w prawo, czy w lewo.
Ja chciałem powiedzieć, w jaki sposób właśnie my jesteśmy traktowani, rodzice dzieci, którzy chodzą do lekarza ze swoimi dziećmi. Mój syn, Oliwier, był szczepiony w 2012 roku i ta szczepionka, którą on został szczepiony, to była zresztą jakaś ofera telewizyjna. Ja nie wiem dokładnie, bo ja nie znam się na farmaceutyce, ale ta szczepionka została wycofana. I później ja nie chciałem szczepić swojego dziecka. Pani w przychodni na ulicy Radiowej w Warszawie wybiegła za mną właśnie z tym dokumentem, gdzie państwo powiedzieli, że ten dokument nie ma żadnego potwierdzenia prawnego. I ta pani krzyczała na mnie na korytarzu, że ja mam to podpisać. Dosłownie, ma pan to podpisać. W taki sposób my jesteśmy traktowani. Na koniec, może nie jest to ładne, ale zaproponowałem, ponieważ już nie wytrzymałem tam, zresztą byli ludzie w poczekalni, zaproponowałem, żeby ta pani sobie zrobiła ten zastrzyk w głowę. Nie jest to ładne, ale mówię o sytuacji, jaka była. I ostatnio moja żona była z Niną. Moją 8-miesięczną, no wtedy akurat była półroczna, półrocznym dzieckiem z przychodni, na badaniu okresowym. Poprosiła o zważenie i zmierzenie dziecka. I co usłyszała w przychodni? Usłyszała, ani dziecka nie zważymy, ani dziecka nie zmierzymy, dlatego, bo pani dziecka nie szczepi. Bo pani dziecka nie szczepi. Taka była odpowiedź na ulicy Wrocławskiej na Bemowie w przychodni. Taka była odpowiedź.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Myślę, że gdyby w tej poradni był jako lekarz, bo to też lekarz, inspektor, główny inspektor sanitarny, czy pan minister zdrowia, obecnie pan Konstanty Radziwiłł, nie wiem, czy tak by zareagował, więc tutaj też i pana doświadczenie, pana głos. Drodzy państwo, co do pana Krzysztofa.
Chciałbym powiedzieć, że otrzymujemy mnóstwo głosów w tym tonie. Dziękuję w ogóle za zabranie głosu, szczególnie w tej kwestii właśnie dotyczącej wymuszania podpisania tego oświadczenia. Bardzo wiele osób zgłasza się z tym problemem. Tutaj też został dodatkowo poruszony jeszcze jeden problem, mianowicie naruszenie tajemnicy lekarskiej, bo co ludzi na korytarzu interesuje problem szczepień dziecka, tutaj rodziców, którzy właśnie dzwonili z tym problemem. Po drugie, jakieś podejmowanie kroków na zasadzie odmówienia możliwości korzystania z usług medycznych, za które płacimy w ramach naszych składek, jest skandaliczne. I mało tego, nasze stowarzyszenie podejmuje kroki w interesie rodziców, którzy właśnie takich problemów doświadczają i w związku z tym zapytaliśmy się właśnie, co Ministerstwo Zdrowia sądzi na temat takiego właśnie działania, wymuszania, podpisywania tego dokumentu. I jest pismo z Ministerstwa Zdrowia, które mówi, że jeżeli rodzic czuje się przymuszany do szczepienia, jeżeli jakiekolwiek świadczenia medyczne są warunkowane podpisywaniem takiej świadomej odmowy szczepień, to rodzic powinien zawiadomić organa ścigania. I to nie jest żadna rzecz wymyślona. Ten dokument odsyłam wszystkich rodziców, warto sobie wydrukować i nosić nawet ze sobą i w razie czego go po prostu wyjąć. Chociaż zdarzyło się tak, że kiedy jedna mama pokazała taki dokument pielęgniarce, która ją przymuszała do podpisania tego dokumentu, to ta pielęgniarka powiedziała: niech mnie pani nie szantażuje. Ale problem, że tak powiem, wyszedł nie od pacjentki, tylko problem wyszedł od personelu. Dlatego nam bardzo zależy na tym, żeby ten dialog został otwarty, żebyśmy zaczęli rozmawiać na poważnie, żeby też nie było takich prób różnych bagatelizacji działań i żeby też lekarze nie czuli na sobie presji jakichś właśnie kontroli przeprowadzanych przez sanepid czy coś, których muszą się nie wiadomo jakimi dokumentami wybraniać, bo to powoduje niezdrowe relacje pomiędzy lekarzem, który powinien obsługiwać pacjenta i który powinien dbać o jego zdrowie i współpracować z nim, a pacjentem, bo tak naprawdę powstaje konflikt związany z tym, że jedni i drudzy mają problem ze służbami typu sanepid urzędniczymi, które zaraz będą wysyłały jakieś pisma albo w przychodni domagały się wyjaśnień, dlaczego ktoś jest niezaszczepiony. A to nie powinno tak wyglądać. Powinniśmy wszyscy razem współdziałać dla dobra i dla zdrowia społeczeństwa.
Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał z Błonia. Chciałbym przede wszystkim podziękować za audycję, bo od wielu lat tak naprawdę jako ojciec i też w gronie naszych przyjaciół borykamy się z tematem szczepień i mogę powiedzieć sam od siebie, że najstarsza moja córka w zasadzie jest prawie na bieżąco ze szczepieniami, natomiast już najmłodsze dziecię nie było szczepione w ogóle i oczywiście te wszystkie awantury, które Państwo przechodzili i pewnie bardzo wiele słuchaczy przechodziliśmy również i my. Pytanie z mojej strony, jakby, ponieważ rozmawiałem niejednokrotnie z wieloma i lekarzami, i ludźmi, którymi się wydawali sensowni, i osobami ze stowarzyszenia Stop NOP, czy też zaprzyjaźnionymi z wami ludźmi. Jakby ostateczne pytanie dla nas rodziców, które się pojawia, to jest jak wyważyć argumenty, które są. Ponieważ jakby no, z jednej strony są lekarze, którzy mówią, że widziałem tyle i tyle dzieci z takimi powikłaniami po tężcu, po gruźlicy, czy z tężcem, czy z krztuścem. Konkretne rzeczy, tak? Czy wirusowe zapalenie wątroby. To jest jakby jedna strona medalu. I oni widzieli, leczyli i mówią, że warto szczepić, bo nie wiem, bo dzieci rzeczywiście chorują i są powikłania, tak? Z drugiej strony jest, no przede wszystkim na logikę biorąc, tak? Całe lobby proszczepienne, farmaceutyczno-przemysłowe, i to jest jasne. Z drugiej strony są informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych dostępne w internecie, jest masa artykułów. Tutaj od razu chciałem podziękować pani doktor Stępkowskiej, naprawdę mało jest lekarzy, którzy mówią tym głosem. Natomiast to, co jest jakby pytaniem dla nas ostatecznie, to jak wyważyć te argumenty. To jest jakby pierwsza kwestia, pierwsze pytanie. Drugie pytanie o pneumokoki. Wchodzi teraz w 2017 roku nowy obowiązek szczepienia pneumokoki. Pierwsze pytanie, czy to jest szczepionka etyczna? Drugie pytanie, na ile jest ona niebezpieczna? Bóg zapłać za odpowiedź. Polecam się modlitwie i sam ją obiecuję.
Bardzo dziękujemy. Pani Michale, proszę bardzo, nie wiem, pani Justyna, proszę.
Jeśli chodzi o szczepionkę przeciw pneumokokom, to tutaj wybór w ogóle tego preparatu wiązał się z różnymi kontrowersami. Była tu jakby walka o przetarg między dwoma producentami. Ostatecznie wygrała szczepionka uznawana za gorszą jakościowo, obejmującą mniej typów pneumokoków, zawierająca więcej aluminium, no i tańsza przede wszystkim. Jeśli chodzi o ryzyko tej szczepionki w amerykańskiej bazie VERS, do której zgłaszane są przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, właśnie po szczepionkach, po kilku typach szczepionek przeciw pneumokokom zgłoszono najwięcej przypadków zgonów. To jest fakt, więc tutaj pytanie się pojawia, jak sobie poradzi polski system nierejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo nie nazwę tego systemem rejestracji. Czy odpowiednio wcześnie zostanie wychwycona sytuacja, kiedy zdarzą się jakieś przypadki śmierci po tej szczepionce? Co jest dla nas właśnie bolesne, to, że jakby ankiety przeprowadzane wśród rodziców w zeszłym roku mówiły, że 50% z rodziców nie chce być przymuszanych do kolejnej szczepionki, którą uznawali dotychczas za jakby przereklamowaną, nie widzieli potrzeby jakby szczepienia tą szczepionką. Ona faktycznie została stworzona dla grup ryzyka dla dzieci, dla których realne jest zakażenie inwazyjne, nie tylko pneumokokami, ale i wywołane innymi patogenami przez to, że po prostu są słabsze. Tutaj jakby rodzice nie będą mieli żadnego wyboru i już teraz właśnie od lutego zaczęły się szczepienia tą szczepionką. Apelujemy do rodziców, żeby bacznie obserwowali swoje dzieci i zgłaszali wszystkie te zdarzenia lekarzowi oraz sami zbierali dowody, tak? Zbierali, udokumentowali je zdjęciami, nagraniami objawów. Powiem więcej, jeśli chcą iść na ścieżkę sądową, mają prawo również nagrywać rozmowy z lekarzem i wykorzystywać je jako dowód sądowy. Tak mówią orzeczenia sądów. Jeśli mamy coś w kraju zmienić, należałoby właśnie w ten sposób postępować. Dodam jeszcze, że warto na naszej stronie stopnop.pl zajrzeć do ulotek szczepionek również przeciw pneumokokom, sprawdzić, jakie działania niepożądane wpisał tam producent. One są realne i jakby producent się zabezpiecza przed odpowiedzialnością za te powikłania, ostrzegając przed nimi. Tu dochodzi kolejna kwestia odpowiedzialności państwa, które przymusza. Jeśli dziecko doświadczy powikłań, to ma prawo pozwać właśnie Skarb Państwa. Także te wszystkie informacje są istotne dla osób, które powinny je uzyskać, zanim w ogóle dziecko się urodzi. I dopiero jakby podejmować decyzję, czy szczepić, czy nie.
Ja tutaj jeszcze uzupełniając odpowiedź na to pytanie, chciałbym powiedzieć, że my jako stowarzyszenie zachęcamy rodziców do tego, żeby podjęli tą drogę możliwie dogłębnego poznania tematu, bo dziecka, które się zaszczepi, już się nie da odszczepić. Poświęcamy czas na to, żeby czytać na temat fotelików, na temat najlepszych, nie wiem, wózków. Nie opieramy się na tym, co mówią kolorowe reklamy, ale weryfikujemy informacje z innymi rodzicami, szukamy trudnych pytań i zadajemy je osobie, która nam coś proponuje. Więc nie bójmy się przygotowywać do takiej rozmowy z lekarzem. Jeżeli zobaczymy, że lekarz nie jest w stanie nam odpowiedzieć na jakieś pytanie, poprośmy go, żeby zdobył tą odpowiedź, a do czasu, kiedy tą odpowiedź zdobędzie, że wstrzymujemy się z decyzją o szczepieniu, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy byli odpowiedzialni i świadomi, dlatego że trzeba zadawać te pytania lekarzom i w zależności od tego, jeżeli lekarz nam odpowie, to też nadal warto to zweryfikować i sprawdzić. Na stronie właśnie stopnop.pl jest dużo materiałów, dużo linków do źródeł, do których trudno jest na co dzień dotrzeć, bo to są źródła, które na przykład pokazują, że mainstreamowe media straszą powrotami pewnych chorób, a tak naprawdę w meldunkach epidemiologicznych obserwuje się spadek liczby zachorowań na dane choroby. Natomiast jeśli chodzi też o tą szczepionkę przeciwko pneumokokom, o którą pan pytał, to w kwestii wykorzystania linii komórkowych pochodzących z aborcji, to akurat tutaj nie mamy do czynienia z tym problemem. Trzeba by było poznać dokładnie historię prowadzenia też badań, to co już wspominałem, przy wykorzystaniu na przykład populacji ludzi z krajów trzeciego świata, z krajów biedniejszych też, jak to było przeprowadzane, czy tam jakieś osoby nie ucierpiały. Ale przekażę panu jeszcze jedną informację. Według Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw diagnostyki bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, w skrócie KORUN, ta szczepionka, którą właśnie proponuje się rodzicom w ramach obecnego kalendarza szczepień, nie chroni przeciwko szczepom trzecim, 6A i 19, które według właśnie tego Krajowego Ośrodka są szczepami najniebezpieczniejszymi w naszej populacji, bo trzeba wiedzieć, że szczepów pneumokoków jest ponad 90 i też jeżeli się zaszczepimy, to też tak jakby następuje pewna zmiana w ekosystemie, robimy miejsce na coś innego. Ta szczepionka też, że tak powiem, została wprowadzona, proszę sobie wyszukać informacje, przetarg na pneumokoki, poczytać, że tak powiem, historię i zbadać ten temat i zastanowić się, czy to jest wszystko jasne i oczywiste i nie bać się zadawać pytań lekarzom. My się, że tak powiem, nikogo nie namawiamy do tego, żeby nie pytał lekarzy i podejmował sam decyzję. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby byli możliwie świadomi i wszystko weryfikowali. Również to, co mówimy my.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mam na imię Krystyna, dzwonię z Łodzi. Jestem pielęgniarką szczepienną. I chciałam powiedzieć, że od lat jestem pielęgniarką, ponad 20 lat szczepię dzieci i od lat nie miałam żadnych kursów, czy może kursów nie tyle, co po prostu takich szkoleń odnośnie, bo kursy oczywiście na to, żeby zostać pielęgniarką szczepienną odbyłam. Natomiast chodzi o takie szkolenia, które by weryfikowały jakiekolwiek sprawy związane tutaj ze szczepionkami, z odczynami, czy ewentualnie z dobrodziejstwem, czy z jakimś tam złem związanym ze szczepionkami. Natomiast wszystkie kursy, konferencje, które jakiekolwiek się odbywały, to one były organizowane zawsze przez firmy farmaceutyczne. I oczywiście w takich również uczestniczyłam, gdzie państwo profesorowie zabierali głos, oczywiście sponsorowani przez firmy farmaceutyczne, które nam jakby cały czas dawały do zrozumienia, że to jest najlepsze dobro, jakie może być. Szczepienia i właściwie nic nie było mówione albo bardzo niewiele na tematy zagrożeń związanych ze szczepieniami. Wręcz mówiło się, jakie to jest dobro i jak należy szczepić, choć czasem między wierszami udawało się zauważyć, że na przykład zagrożenie występuje zaledwie tam 3%, tak? Jeżeli chodzi o zachorowalność na daną chorobę, przeciwko której mamy szczepić. Więc chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to my, jeżeli chodzi o Wydział Zdrowia, czy o w ogóle jakichś pracodawców, nie jesteśmy doszkalane w sprawach szczepień, tylko przez, mówię, organizowane były przez firmy farmaceutyczne. I chciałam też powiedzieć tak, że jeżeli chodzi o sanepid, gdzie my jesteśmy zmuszani właściwie do tego, żeby pacjentów obligować do szczepień przez różnego rodzaju właśnie kontrole, kursowanie wszelkiego rodzaju pism, na które musimy odpowiadać, dlaczego są rodzice, dzieci nie są szczepione przez rodziców. Musimy wręcz ubiegać się o to, aby rodziców, którzy na przykład nie wyrażają zgody na szczepienie, a na przykład nie żyją w związku, tylko po prostu są zdobno w separacji od wielu, wielu lat, my musimy powiadomić jednego rodzica, drugiego rodzica i jeśli rzeczywiście chcą, nie chcą dzieci szczepić, to jesteśmy zmuszani do tego, aby taką odmowę wyrazili na piśmie. Jeśli tego nie mamy, to sanepid niestety nęka nas kolejnymi kontrolami i to jest po prostu tak uciążliwe, że powiem szczerze, że o niczym innym nie marzę, jak po prostu pójść już na wcześniejszą emeryturę, która być może będzie niebawem, związana właśnie teraz z możliwością przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ja po prostu kocham swoją pracę. Naprawdę robiłabym to z sumieniem moim jak najbardziej, tylko jest to możliwe dobrze. Natomiast wszelkie takie właśnie nękania przez kontrolę sanepidu po prostu jakby niszczą to, co jest najpiękniejsze w moim zawodzie. I chciałam powiedzieć, że na szczęście w mojej placówce lekarze są prawego sumienia i są na tyle dobrzy, że nie zmuszamy do tego, aby rodzice szczepili na te szczepionki, jeśli nie wyrażają zgody. Ale z kolei mówię, no, od strony sanepidu, jeśli u nas brakuje ileś dzieci niezaszczepionych, to oczywiście zaraz są monity do kierownika, a pan kierownik z kolei jest jakby przekonany do dobrodziejstwa szczepień, no bo WHO mówi, że trzeba i w ogóle, więc jakby to jest taka no, bardzo trudna dla nas sytuacja, chociaż mówię, no, staramy się robić najlepiej jak można, aczkolwiek zdarzają nam się takie sytuacje, gdzie pacjenci rzeczywiście odmawiają i nie mamy na to wpływu i też nie zmuszamy. No, mówię, zapewne są takie osoby, które jakby przez te wszystkie szkolenia, które zostały przez firmy farmaceutyczne prowadzone, zostały wskazane, że to jest jako dobro najlepsze. I jako prawda objawiona i oczywista. Więc chciałabym tutaj powiedzieć, że to nie jest tylko tak, że my robimy to dlatego, że tak chcemy, tylko dlatego, że tak nas po prostu wyszkolono. I dziękuję, chciałam przejść na odbiór.
Dziękuję bardzo pani Krystyno, szczęść Boże pani. Pani Justyno, proszę.
Bardzo pani dziękuję za ten głos, bo okazuje się, że jesteśmy po prostu w tej samej sytuacji. Że i rozumiemy też, że państwo nie możecie publicznie takich uwag wygłaszać, bo będziecie za to po prostu ukarani, możecie stracić pracę. Dlatego ja tu może zacytuję odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia na temat właśnie postulatu zmiany instytucji organu, który jakby tą kontrolę w temacie również powikłań poszczepiennych sprawuje. Ministerstwo Zdrowia nas poinformowało, że w tej chwili rozpoczęto prace legislacyjne dążące do wprowadzenia istotnych zmian w zakresie funkcjonowania administracji odpowiedzialnej za kwestie zdrowia publicznego. Być może, tak jest napisane, zaproponowane zmiany przyczynią się do poprawy sytuacji również w oczekiwanym przez autorów petycji zakresie. Więc jest to dla nas nadzieja, ale jest bardzo istotne, żeby teraz pójść do posłów w swoim okręgu, zaalarmować w kluby poselskie, wszystkie kluby, które reprezentują obywateli w Sejmie, żeby wpłynęły na zmianę tego prawa i żeby ta patologiczna sytuacja się po prostu zmieniła, bo...
A wasze rozmowy w parlamencie na jakim są poziomie? Bo jest jakaś specjalna komisja, podkomisja powołana?
Jest parlamentarny zespół do spraw bezpieczeństwa szczepień ochronnych powołany przez 4 posłów klubu Kukiz. Nie ma, mimo że rodzice chodzili po biurach poselskich w całej Polsce i prosili posłów z innych klubów, żeby również dołączyli i przyjrzeli się tym bardzo, bardzo ważnym problemom.
Ale każdy z posłów może pójść na taki zespół.
Oczywiście, może przyjść jako gość, może dołączyć i brać udział w posiedzeniach. Kolejne posiedzenie będzie w następnym miesiącu i te wszystkie problemy to jest właśnie przestrzeń, żeby o tym debatować, a celem zespołu jest wypracowanie założeń zmiany prawa. I chciałam dodać, bo pani tutaj wspominała też o tym szkoleniu, tak? To jest prawda, to wspominałam o tym wcześniej, że jakby ten cały system od góry do dołu jest jakby inspirowany, tworzony pod potrzeby przemysłu farmaceutycznego. Dlatego powstała też nasza inna petycja pod tytułem Stop lobbystom koncernów farmaceutycznych w administracji publicznej, który jakby żąda tutaj od rządu, od ministerstwa kontroli nad zjawiskiem konfliktu interesów. Takie standardy są w innych krajach, że eksperci muszą składać takie deklaracje przed każdym posiedzeniem takiej komisji, bo każda decyzja może być związana z tym, że po prostu byli finansowani przez danego producenta, który ma interes w tej danej decyzji. Więc apeluję tutaj do osób, które słuchają tej audycji, żeby poszły do biur poselskich w swoim mieście i zaprosiły, pokazały tym posłom, senatorom naszą petycję, zaprosiły do prac, do podjęcia jakby pracy wspólnej na posiedzeniach tego zespołu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Niemiec. Ja podziwiam rodziców, którzy prowadzą taką walkę z wiatrakami, ale mam pytanie do ojca w ogóle właściwie. Bo tutaj ja sobie nie wyobrażam, żeby młoda matka, która ma 2-miesięczne dziecko, czytała ulotki i coś z nich wiedziała. Po prostu według mnie, zarówno po tym wszystkim, co usłyszałam i co mówił pan inspektor, to zarówno pan inspektor, jak pan minister powinni się podać do dymisji, bo dla mnie to jest afera większa niż wszystkie Amber Gold i tak dalej. Natomiast czy ojciec nie widzi, że to jest sprawa kryminalna i że w ogóle jak można się tak łaskawie obchodzić z tym bezprawiem? To jest coś tak potwornie nieludzkiego, że ja właściwie tyle powiem ze swojej strony, bo ja więcej już nie mogę powiedzieć. Dziękuję uprzejmie.
Proszę, miłej pani, nie wiem, czy to w ten sposób należy rozpatrywać. No właśnie chociażby ten głos, tak, bo obecny minister, obecny główny inspektor sanitarny, no nie wiem, słysząc nawet takie głosy, czy będzie zmieniał prawo, albo dobrze, jak jutro przyjdę do pracy, to się wszystko zmieni. No tak się to wszystko chyba nie odbywa i żadna ze spraw, gdy chcemy wprowadzać jakieś prawo, jakąś zmianę, to trzeba i namysłu. I temu też ma służyć to, że właśnie powstało takie stowarzyszenie. Może niektórzy powiedzą, że to dosyć długo trwa, ale gdybyśmy popatrzyli dziś możemy mówić, że jesteśmy 20 kilka lat, już mamy demokracji, tak? Ale co chwilę wychodzi kolejny kant okrągłego stołu. No więc, a podobno tak wiele się stało. Popatrzmy, co się dzieje, jak nieraz jest to bardzo trudne, skomplikowane dla ludzi, ale może tym trudniej, gdy jest się jakoś tam, no nie wiem, pod jakimś naciskiem, uwikłaniem, zależnością. Więc mam nadzieję, że to się też przyda, ten Państwa głos, czy ta dzisiejsza audycja, w tym by może spróbować, tak? No chociażby te pneumokoki, które w 5 krajach Europy są, między innymi w Polsce, gdy popatrzymy na zachodnią naszą granicę w stronę, prawda, Hiszpanii, Portugalii, żaden z kraju, więc też trzeba rozmawiać, a naszym odpowiedzialnym, myślę, to pomoże pani Justyna czy pani Włodzimierz, jak państwo to oceniają, bo ja bym tam zaraz we wszystkim się kryminału i dymisji, bo z drugiej strony nawet powiedzieć, a co mi da dymisja, jak się nic nie zmieni? Przyjdzie następny człowiek, dobrze gdyby ten, który jest, potrafił podjąć właściwy krok, potrafił coś zaproponować.
My bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby te zmiany rzeczywiście zaczęły się dziać. Gdyby ten głos, bo to nie jest głos tylko tych dwóch osób, które są w studiu, tylko to jest wiele osób, które próbuje się dodzwonić. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Też pozdrawiam właśnie panią, która dzwoniła z Niemiec. I chcę powiedzieć, że rodzice w Niemczech są w lepszej sytuacji, bo tam tego obowiązku szczepień nie ma. Więc po prostu jeżeli będą chcieli podjąć decyzję na ten temat, to nikt nie wyśle do nich pisma, że albo zaszczepią dziecko, albo dostaną jakąś grzywnę czy mandat. Natomiast jest problem u nas w kraju też taki, że wielu rodziców przed szczepieniem nie otrzymuje nawet tej ulotki, bo zapewniam panią i zapewniam wszystkich innych, że warto jest o tę ulotkę poprosić, przeczytać. Mało tego, jeżeli czegoś w niej nie rozumiemy, zapytać się panią pielęgniarkę, zapytać się lekarza. A co to znaczy, że moje dziecko może mieć problemy z oddychaniem i trzeba monitorować pracę jego oddechu po tej szczepionce? Szczepionki zaczynają się od takiego hasła komunikatu. Ulotkę należy zachować i w razie wystąpienia objawów niepożądanych wymienionych w ulotce pokazać lekarzowi w przychodni bądź na szpitalnym oddziale ratunkowym.
Czyli żebyśmy nawet wiedzieli, czego się możemy spodziewać.
Żebyśmy wiedzieli, czego się możemy spodziewać. Mało tego, żebyśmy z tą ulotką zapoznali się 3 dni przed szczepieniem, a nie w momencie, w którym przyszliśmy, zaszczepiliśmy, dostaliśmy ulotkę, wracamy do domu i wtedy dopiero czytamy. Mówi się o tym, że to jest bardzo ważne, żeby się zapoznać z ulotką. Jeżeli nie rozumiemy, nie bójmy się zapytać. Jeżeli jest napisane coś jakimś hasłem, tak jak są linie komórkowe, w pewnym sensie ukryte, WI-38, MRC-5, to też nie bójmy się zapytać, a co to jest? A co to znaczy, że dziecko może mieć objawy podobne do takiej samej infekcji, jak po chorobie podanej szczepionce? Dlatego, że tu jest największy problem. Dlatego w 18 krajach w Europie nie ma tego przymusu szczepień. W Rosji również nie ma przymusu szczepień. W kilku krajach w Europie obowiązek szczepień dotyczy od 1 do 4 szczepionek. W 14 działają fundusze odszkodowań za powikłania poszczepienne, ale tam, że tak powiem, żaden rodzic, który nie jest jakimś, nie wiem, patologicznym rodzicem, a tak jakby zdecydowana większość rodziców jest kochającymi szczerze swoje dzieci rodzicami, nie będzie chciał skrzywdzić swojego dziecka. Jeżeli uzyska informacje, które go przekonają, że wszystko jest merytorycznie uzasadnione i że to wszystko ma sens, to zdecyduje się zrobić to, co jest dla tego dziecka najlepsze. I Polacy nie są jakimiś gorszymi ludźmi, którzy nie zasługują na to, żeby im dać tą wolność, bo wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda kalendarz szczepień na przykład właśnie w krajach skandynawskich, gdzie nie szczepi się dzieci przed 3 miesiącem życia, gdzie szczepienia są też właśnie dobrowolne i zalecane. I nawet porównując się na tą wcześniej wspominaną śmiertelność noworodków, porównując liczbę hospitalizacji w tej grupie wiekowej, bo skoro niby zapewniamy dzieciom dużo lepszy start i dużo lepsze zdrowie, gwarantując dostęp do kolejnych szczepionek, a obserwujemy wzrost hospitalizacji, to może trzeba się zatrzymać i nie wolno wykluczać żadnego czynnika, bo szczepienia są takie wspaniałe, że trzeba z nich korzystać. W Niemczech zrezygnowano ze szczepienia przeciwko gruźlicy, jeżeli kogoś w domu nie ma chorującego na gruźlicę, bodajże 17 lat temu, w związku z tym, że to szczepienie powodowało bardzo dużo różnych ciężkich powikłań poszczepiennych. A w Polsce, pomimo że dyrektor Narodowego Instytutu Choroby Płuc i Gruźlicy mówił na komisji sejmowej o tym, że szczepienie przeciwko gruźlicy w przypadku Polski nie miało wpływ na, znaczy taki sam wpływ spadku zachorowań na gruźlicę obserwowano w krajach, w których szczepienia na gruźlicę się nie prowadziło, jak w Polsce. Więc to środowisko naukowe, nawet to, które ma możliwość wpływania na wysokim poziomie, wie o tych pewnych zależnościach i my chcemy na to zwrócić uwagę. Chcemy, żeby ten głos, że tak powiem, też inni ludzie zwracali na niego uwagę i słuchali i żebyśmy nie skupiali się tylko na kolorowym przekazie czy takich kampaniach, jak były na przykład dostępne w telewizjach, które miały po prostu wzbudzić lęk i przerażenie rodziców, że po prostu jak nie zaszczepią dziecka, to ich dziecko umrze i to będzie najgorsza rzecz z ich strony.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Oslo.
Prosimy.
Ja chciałabym powiedzieć, że właściwie pan, który przed chwilą się wypowiadał, gość, to właściwie powiedział też to, co ja chciałam powiedzieć, ale uważam, że to jest coś strasznego, czynić taką krzywdę maleńkim dzieciom, rodzicom. I w tej sprawie uważam, powinno przez państwo polskie powinno zostać zrobione wszystko, co jest możliwe, żeby uchronić dzieci przed kalectwem, przed cierpieniem, przed takimi ekscesami. I tak jak pani, która jest obecna tam właśnie gościem, pani Justyna również o tym mówiła, to jest i pani, która się wypowiadała przede mną, to też uważam, że to jest, no, mogłabym powiedzieć, barbarzyństwo, dlatego że nie można traktować społeczeństwa jako grupy ludzi tylko każde życie indywidualnie, każdego człowieka jako istotę odrębną. A to się coś dzieje bardzo niedobrego z tymi szczepionkami. Warto by było chyba jakoś właśnie, tak jak państwo mówią, skonfrontować tych, którzy są za i są przeciw, ale jakoś merytorycznie, żeby można było podać gruntowne badania składu, obniżyć na przykład, właśnie tak jak o odporności była mowa, obniżyć wiek szczepienia. Po co małemu niemowlęciu szczepionka, które dziecko jest z matką w domu do drugiego czy roku życia. Tak jak w Japonii na przykład słyszałam, że nie szczepi się dzieci do drugiego roku życia, kiedy ta odporność wzrasta. I tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że tak jak pani Justyna wspomniała, rząd coś w tym kierunku już zrobi, bo każdego dnia padają ofiarami maleńkie dzieci bezbronne. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję pani, szczęść Boże.
I dziękuję.
To była pani Grażyna z Oslo. Pani Justyno?
Pani Grażyno, ja doskonale rozumiem pani zdanie i je podzielam. Barbarzyństwo to jest bardzo dobre słowo. Ja może odczytam coś, co takie krótkie podsumowanie. 16 dowodów na niebezpieczeństwo szczepienia dziecka w Polsce. Polska to kraj, w którym maleńkiemu noworodkowi jest wstrzykiwana ryzykowna szczepionka przeciw gruźlicy, wycofana już 18 lat temu w Niemczech. Kraj, w którym szczepi się nawet wcześniaki przeciw zakażeniom WZWB z powodu ignorowania standardów higieny w placówkach medycznych. Tanią koreańską szczepionką niestosowaną nigdzie w Europie. Dodam, że w innych krajach nie zakaża się pacjentów w placówkach służby zdrowia, a w Polsce 60% aż tych zakażeń jest właśnie ma miejsce w szpitalach oraz w przychodniach. Kraj, w którym ciągle podaje się wycofaną w Europie bardziej ryzykowną pełnokomórkową szczepionkę przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi. Kraj, w którym przetarg na szczepionkę przeciw pneumokokom wygrywa koncern, dla którego pracował wiceminister zdrowia. Kraj, w którym szczepi się dzieci niedopuszczonymi do obrotu szczepionkami, stosując przepisy dotyczące klęski żywiołowej. I tu mam na myśli na przykład szczepionkę przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi sprowadzoną z Brazylii, niedopuszczoną do obrotu w Polsce. Ona jest podawana w tej chwili 5-6-latkom. Zachęcam rodziców, żeby to zbadali, bo nawet nie jest dostępna ulotka w języku polskim. Kraj, w którym zmuszą cię grzywną do zgody na podanie tych dobrodziejstw dziecku. Kraj, w którym władza i korporacje cenzurują programy telewizji publicznej, bo do głosu dopuszczono w nich rodziny dzieci poszkodowanych przez obowiązkowe szczepienia. Kraj, w którym lekarzom zakłada się sprawy w sądzie o odebranie prawa wykonywania zawodu za informowanie o działaniach niepożądanych produktów farmaceutycznych. Kraj, w którym lekarze nie potrafią rozpoznawać odczynów i powikłań poszczepiennych. Kraj, w którym szczepi się największy na świecie procent dzieci, mimo najmniejszej liczby szczepionych przeciw grypie lekarzy. Kraj, w którym jedynym praktycznym przeciwwskazaniem do szczepienia jest zgon dziecka. Kraj, gdzie koncerny zamawiają medialne kampanie szczujące społeczeństwo przeciw jedynym adwokatom praw pacjenta, strasząc zmyślonymi epidemiami. Kraj, w którym główny urzędnik rapuje zamiast wykonywać swoje obowiązki, kpiąc z poszkodowanych przez zaniedbania obywateli. Kraj, w którym wycofuje się ze skutkiem natychmiastowym uznaną za niebezpieczną doustną szczepionkę przeciw polio, a jednocześnie zastrzega, że ma być zużyta do wyczerpania zapasów. Oraz kraj, w którym nie ma odszkodowań dla ofiar, a lekarze i urzędnicy są ponad prawem. Oraz Polska jest również krajem, w którym za petycję, która ma to zmienić, możesz trafić do więzienia.
To pani Justyna Socha. Jest z nami pani doktor Dorota Sienkiewicz, pediatra, specjalista rehabilitacji. Witamy serdecznie. Szczęść Boże, pani doktor.
Witam, szczęść Boże.
Mhm. Pani doktor, chcielibyśmy też prosić. Dziś temat szczepienia, przymus, a prawo wyboru. Gdyby pani mogła też słowo naszym słuchaczom powiedzieć, bo próbujemy tak dorzucić, można powiedzieć, kamyk kolejny do naszej debaty, dyskusji, bo no, rodzice mamy świadomość, że troszczą się o swoje dzieci, lękają się i pytają, do czego, czy szczepionka do końca jest bezpieczna.
No tutaj już bardzo wiele informacji zostało podanych przez państwa, którzy uczestniczą tutaj w dyskusji. Ja chciałabym ze swojego doświadczenia, tak, bo ja już mam już dość spore doświadczenie w pracy z dziećmi, powiedzieć, że te powikłania poszczepienne rzeczywiście są. Wystarczy zebrać dokładnie wywiad, tak? Ja apeluję, jeśli słuchają lekarze, żeby po prostu zbierali dokładnie wywiad w odniesieniu do szczepień, bo wtedy okazuje się, tak jak ja wielokrotnie i to obserwuję, że jest dziecko 4, 5, 6 miesięczne, które się rozwijało prawidłowo, bez żadnych obciążeń i w pewnym momencie pojawiają się objawy neurologiczne, różne choroby alergiczne i tak dalej, i tak dalej. I ma to związek czasowy z jakąś szczepionką. Więc to, czego nas na studiach uczą zawsze, podstawą jest dobrze zebrany wywiad. To jest bardzo proste, ale namawiam wszystkich lekarzy, dlatego że lekarze nie przyjmują do wiadomości i nie wiedzą o poważnych powikłaniach poszczepiennych. Dlaczego? Ponieważ nas tego nikt nie uczył. Ja robiąc jedną specjalizację, drugą specjalizację, pracując lata w szpitalu, nie dowiedziałam się, że mogą być poważne powikłania poszczepienne. Oczywiście są dzieci, które świetnie znoszą szczepienia i no nie mają żadnych działań niepożądanych. Natomiast jest duża grupa, jak widać ze zgłoszeń do no, z tej ankiety Stop NOP i w ogóle zgłoszeń rodziców, jest duża grupa dzieci, które mają jakieś predyspozycje, które powodują, że one reagują tak czy inaczej niekorzystnie na szczepienia. Więc trzeba zbierać wywiad, obserwować dziecko. Dziecko musi być, tak jak Państwo mówiliście, 150% zdrowe, bez żadnej infekcji i innych chorób, żeby mogło być bezpiecznie zaszczepione. Także to jest taki mój apel do lekarzy. Także to, co Państwo mówiliście, zachęcam rodziców do zgłębiania tematu, bo musicie wiedzieć, w tej chwili jest taka sytuacja, że rodzic musi wiedzieć mieć wiele informacji, zanim zaszczepi dziecko.
No, pani doktor uczestniczyła też w pracach czy w posiedzeniu, nie wiem ilu, tylko o tym słyszałem, tego parlamentarnego zespołu. Jak pani myśli, czy jest możliwa zmiana, albo w którym kierunku to powinno pójść? Kto powinien, nie wiem, to usłyszeć, albo jaki krok, bo trzeba zrobić może pierwszy jakiś krok, który pomoże, bo to nie jest teraz, jak próbujemy występować, nie wiem, przeciwko państwu, przeciwko ministrowi i tak dalej, bo to też nie ma sensu, tylko należałoby wprowadzać jakieś no inne, lepsze może rozwiązania, bo mam już doświadczenia chociażby sąsiadów, prawda? Nie tak daleko sięgając w Europie, na północy, na zachodzie.
Znaczy tak, ja myślę, że w tej chwili jest bardzo istotna informacja, którą otrzymywaliby lekarze. Nie wierzę w to, że lekarze mają złą wolę, i że wszyscy lekarze mają złą wolę, tak? I że specjalnie szczepią dzieci i nie zdają sobie, znaczy chcą im zaszkodzić, bo tak nie jest. Lekarze są tak kształceni. I dlatego ogromne jest, w tej chwili jest bardzo istotne, żeby ta informacja o możliwych, rzeczywistych, realnych powikłaniach poszczepiennych dotarła do lekarzy. Żeby oni sobie z tego zdawali sprawę, żeby ich uczulić na to. I wtedy będą wyłapywać problem.
No dobrze, ale jak to połączyć te powikłania z przymusem na przykład i szczepienia, i zgody na to szczepienie, tu konkretnie rodziców, bo to nie jest kwestia zgody dziecka, ale to rodzic musi się albo powiedzieć nie, albo powiedzieć tak. I teraz przeciwko którym ja powinienem powiedzieć nie, przeciwko któremu no, byłoby to z dużą szkodą, prawda? Bo my nie wiemy. To nie jest tak, że teraz nie szczepmy żadnego dziecka w ogóle. My nie wiemy tego, bo można powiedzieć, my jako ludzie jesteśmy laikami. Dlatego jest służba prawda, medyczna, dlatego po to są lekarze, studium. To najdłuższe studia, najpoważniejsze, bo chodzi zawsze o życie człowieka.
No właśnie o to chodzi, żeby uczono studentów na studiach, a z tego co wiem, studenci również nie dowiadują się o niepożądanych odczynach poszczepiennych poważnych, tak? Że to dowiadują się tylko tyle, że może być obrzęk, może być stan podgorączkowy czy gorączka i tyle, tak? I zaczerwienienie.
Tylko za swoją decyzję może być karany rodzic. A czy taką decyzję może podjąć lekarz sam z siebie?
W sensie decyzję odroczenia szczepień?
Tak.
Oczywiście, że może. Oczywiście, że może. Jeżeli lekarz widzi, że dziecko jest chore, czy nie w pełni zdrowe, to ma prawo i ma moim zdaniem obowiązek odroczyć szczepienie, obserwować dziecko, proponować taki albo inny schemat szczepień. Niekoniecznie wszystkie dzieci muszą być szczepione tym samym schematem szczepień. Poza tym, co jest jeszcze proponowane, są szczepienia wielowalentne, za które rodzice muszą płacić, tak? Więc te szczepienia też mają swoje powikłania, o czym chyba lekarze nie wiedzą, czy studenci nie wiedzą. I o tym trzeba mówić. Natomiast jeśli chodzi o to, o co ojciec pytał, jak zrobić, co zrobić w tej chwili w sensie legislacyjnym, ja nie widzę woli zmiany. Niestety byłam na obradach zespołu parlamentarnego kilkakrotnie. Słyszę dokładnie to samo. Strona społeczna mówi swoje, daje swoje informacje. Byli rodzice, którzy świadczyli swoim życiem i życiem swoich dzieci, zdrowiem swoich dzieci o powikłaniach poszczepiennych. Mówiłam ja na różne tematy, tak? Jak to przekazywałam obraz, jak co się dzieje na świecie, jak ile jest artykułów w czasopismach medycznych na temat powikłań poszczepiennych. Po prostu nie ma żadnej woli porozumienia.
Pani doktora, a ile było tych posiedzeń tego parlamentarnego zespołu?
Pani Justyna może powie, ile, nie wiem, cztery, tak? Cztery czy pięć? I one trwają i posłowie, którzy są organizatorami tych posiedzeń, no naprawdę mają dobrą wolę, żeby zapraszać jedną stronę jakby i drugą stronę, choć dziwne jest mówienie o dwóch stronach w sytuacji zdrowia dzieci, prawda? Ale nie widziałam woli. Naprawdę jesteśmy traktowani
tylko jeżeli
jak
popatrzymy, pani doktor, na historię Radia Maryja, to cztery to zupełnie niewiele. Jeżeli popatrzymy, bo to tutaj materia bardziej poważna jeszcze, bo chodzi o życie człowieka, bo nam chodziło o radio, o prawo, żebyśmy mieli prawo, tak, radio czy telewizja, ile musieliśmy się upominać, prawda, nikomu nie zabierając, tylko bo pojawiły się możliwości i jak długo to trwało, i różne były, prawda, bardziej czy mniej sprzyjające warunki, ile marszy, ile razy ludzie wychodzili na ulicę, tak, ile petycji, podpisów. To teraz wychodzi, że tego jest każda kartka A4 zapełniona 60 metrów, jedna obok drugiej, prawda, a cały czas mówiono, że wraz w zasadzie telewizji trwam, to nikt nie słucha, nikt nie ogląda i kto tam może 6 tysięcy ludzi się podpisało, a prawda wychodzi, że jest zupełnie inna, więc tutaj potrzeba, wydaje się, jakoś nie ustępować, tylko rozmawiać ze sobą, zawsze te argumenty, prawda, argument jeszcze raz.
Ja staram się zawsze dawać argumenty konkretne, naukowe. Tak, z mojego punktu widzenia zawsze był to argument nie mój własny, nie moje widzimisię, tylko to, co się dzieje na świecie, to, co mówią lekarze, naukowcy na świecie, jakie są podsumowania, jakie są obserwacje. No i na tym się kończy. Także to mam... Cieszę się, że jest nadzieja w głosie ojca, że,
tak,
że może
im o poważniejsze sprawy się
słuchać, żeby było tak otworzone.
Pani doktor, im o poważniejsze rzeczy się spieramy, tym może trzeba więcej czasu, ale cały czas do przodu, krok kolejny zrobić.
Ale jeśli chodzi o zdrowie dzieci, to trudno jest o tą cierpliwość.
Ale nie mamy chyba innego wyjścia.
No nie mamy. Nie mamy tak. Także.
Dziękuję bardzo, pani doktor.
Także to ode mnie tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękujemy. To był głos pani doktor Doroty Sienkiewicz, pediatry, specjalisty, jeżeli chodzi o rehabilitację też dzieci po powikłaniach. Pani doktor też była na ilu spotkaniach zespołu?
4 bodajże były posiedzenia i kolejne jest na kolejny miesiąc planowane.
Mamy głos lekarza. Jak państwo... do niego?
Ja bym chciał bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą wypowiedź i chciałbym powiedzieć też do innych przedstawicieli środowiska medycznego i lekarskiego. Nie wiemy, w jaki sposób możemy państwu pomóc, bo wiemy, że jest więcej osób gotowych i posiadających podobne spostrzeżenia właśnie jak pani doktor Sienkiewicz. Niestety trochę jak podobnie jak jest z rodzicami, którzy myślą, że tylko rzeczywiście tylko ich dziecko miało jakieś problemy po szczepieniu i że to jest takie wyjątkowe i że w sumie nikomu innemu się nie zdarza. Dopiero kiedy jest przepływ informacji, wtedy ludzie zaczynają się ze sobą spotykać i można na ten temat dyskutować. Dlatego zachęcamy wszystkich słuchających pracowników też służby zdrowia do tego, żeby nie bali się czasami wyrazić odmiennego stanowiska. Być może to się będzie wiązało z jakimiś represjami. Tym bardziej podziwiamy wszystkie osoby, które są gotowe powiedzieć coś, co może być krytycznie odebrane, bo jest to wspaniała misja lekarza. Przede wszystkim nie szkodzić, ale też słuchać rodziców i dbać o nich i pomagać, bo szanowni państwo, może się wydarzyć tak, że pójdziecie, poddacie dziecko szczepieniu i dziecko dozna powikłań i wtedy będziecie musieli państwo stanąć w kolejce na NFZ do rehabilitacji, do specjalisty. Wtedy zaczniecie zdobywać wiedzę, poszerzać na temat szczepień, na temat możliwych działań niepożądanych. My zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby nie dzielić losu rodziców, którzy również stracili dzieci w wyniku powikłań poszczepiennych. Dlatego ważne jest, żeby tą wiedzę zdobywać wcześniej i poszerzać. I ważna jest misja też takich lekarzy i środowiska naukowego właśnie, która nie będzie się uginała i będzie po prostu ten dialog podejmowała. Także dziękujemy serdecznie za to, że są ludzie, którzy są gotowi ryzykować swoją karierę dla dobra rodziców.
Aczkolwiek z tego głosu pani doktor Doroty Sienkiewicz wynika, no, rzetelność wywiad, rzetelność w informowaniu, prawda, i siebie, i rodziców. Każdy ma do tego prawo, więc to nie chodzi o tylko jakiegoś pomidora, prawda, czy bardziej smakowity jest, tylko tak jak mówicie państwo o życie dziecka. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z południowo-wschodniej Polski. Ja jestem lekarzem, pediatrą i jednocześnie lekarzem zakaźnikiem, który już 30 lat pracuje przy szczepieniach I muszę powiedzieć, że ja muszę zupełnie inne opinie tutaj wyrazić. Przede wszystkim może kiedyś był jakiś przymus taki ze strony szczepień, który wynikał z sanepidu. W tej chwili już jest to bardzo zminimalizowane, bo sama nawet pani profesor chorób zakaźnych powiedziała, że po szczepieniach mogą być nawet zgony. Więc my się absolutnie, ja nigdy żadnego przymusu szczepień wobec rodziców nie stosuję. Poza tym, jeżeli chodzi o powikłania, proszę mi wierzyć, jestem osobą naprawdę bardzo wierzącą. Ja nie widziałam w swoim życiu powikłań poszczepiennych. Były to minimalne. Ja już szczepiłam i swoje dzieci, i swoje wnuki, i nawet wcześniaków swoich wnuków. A muszę powiedzieć, że nad szczepieniami pracują naukowcy. Ja pracę ze szczepień pisałam. Ja w swojej praktyce lekarskiej widzę, ile kiedyś był odry, który ja już tylko na początku swojej kariery widziałam. A różyczki świnki było kiedyś bardzo dużo. Teraz proszę mi wierzyć, że praktycznie nie ma. Naprawdę nie ma. A ta polio... Choroba, przecież całe, na przykład w takim Lublinie były baraki pobudowane w latach 50., a teraz nie ma polio. Ja pamiętam jeszcze moich rówieśników jako powikłania po polio. No nie możemy się dać zwariować, bo co, zlikwidujemy szczepienia i co, znowu pójdzie epidemia chorób zakaźnych wielkich? Ospa prawdziwa została zlikwidowana. Ja widziałam na przykład dziecko pani pielęgniarki, która ze wsi nie zdążyła jeszcze zaszczepić na krztusiec i samo podawała u siebie zaszczyki i dziecko zaraziło się na krztusiec i umarło. Krztusem się zaraziło i umarło. A na przykład takie ludzie, którzy odmawiali tu szczepień, dziecko zachorowało na krztusiec. Ja wysłałam, bo przebieg był naprawdę już troszeczkę starszego dziecka, bardzo ciężki. I do szpitala zakaźnego wysłałam, wojewódzkiego, bo taki był ciężki. A wśród dzieci szczepionych nie widzę takiego krztuśca. Pracuję 30 lat z dziećmi. Naprawdę, słucham już którąś i poprzednią audycję słuchałam i teraz. Ja mam zupełnie inne, dlatego no co my zrobimy? Wyeliminujemy szczepienia? No państwo powiedzą. To co, my się cofniemy jak? To przecież tu też są firmy farmaceutyczne. Ja na przykład jak firma tu chciała sponsorować HPV, ja powiedziałam, że ja swojej córki bym nie zaszczepiła, więc ja nie pójdę i do przychodni nie wezmę tej szczepionki, prawda? Ale podstawowe te szczepienia, no według mnie, no to trzeba szczepić. A poza tym przecież to nie wszystko jacyś lobbyści, gdzieś tam naukowcy, prawda? Profesorowie z wielu dziedzin pracują, immunologii, pediatrii, czegoś tam i to oni wprowadzają i to, co wszyscy są lobbowani, czy co, ciemni.
Pani doktor, pani się nie rozstaje z nami, bo jeżeli po pani telefonie dam głos naszym słuchaczom, żeby ewentualnie mogła się pani też odnieść, a czyli nie słuchaczom, tylko naszym gościom, pani Justynie i panu Włodzimierzowi. Dobrze? Pani się nie rozstaje.
Bardzo proszę. Ja poza tym jeszcze muszę powiedzieć, że jeżeli są jakieś powikłania, to ja bardzo chętnie proszę i piszę. I zresztą tego nie miałam, to sporadyczne, bo na przykład jak mam te krztuśce całe atenuowane, to one są rzeczywiście bardziej mniej bezpieczne. I jeżeli tylko widzę, że jest jakaś gorączka była u dziecka, to ja już następnym szczepieniem wcale nie szczepię tym krztuścem, tylko już tym acelularnym. I to jest szczepionka, że zdecydowanie bardziej bezpieczna i po tym nie widziałam powikłań. Naprawdę pracuję ponad 30 lat jako pediatra i lekarz chorób zakaźnych.
Pani doktor, więc nie rozstajemy się. Pani
bardzo
Justyna
proszę.
Socha, pani Justyna, proszę.
No szczerze mówiąc, jestem zaskoczona wypowiedzią, że nie spotkała się pani z powikłaniami poszczepiennymi, bo my tak naprawdę nie ma dnia, żebyśmy ciężkich przypadków nie mieli zgłaszanych. Na przykład historia gruźlicy kości u dziecka, które mama ma zresztą problemy z uzyskaniem też pomocy i leczenia. Naprawdę nie ma dnia, żebyśmy ciężkich przypadków nie mieli zgłaszanych. I to są objawy typowe, naprawdę typowe. Na przykład właśnie w przypadku szczepionki przeciw gruźlicy. Mówi pani, no, że tak. nie ma odry. Natomiast są badania naukowe, szereg badań naukowych, które mówi, że przechorowanie odry czy innych chorób wieku dziecięcego zmniejsza w przyszłości ryzyko zapadnięcia na nowotwory i na choroby autoimmunologiczne. I ja tutaj zadaję pytanie, czytając te publikacje, czyli zadaję pytanie, ponieważ naukowcy też to zauważają i ja chcę, żeby świat naukowy, żeby lekarze otwartą debatę na ten temat zaczęli prowadzić. Czy to, że teraz jest dramatyczny wzrost chorób przewlekłych, właśnie nowotworów, cukrzycy, alergii, czy jakichś zaburzeń rozwoju, czy to nie jest skutkiem tego, że te choroby zostały ograniczone, czy wręcz niedługo może wyeliminowane? Czy nie zamieniono jednych chorób na drugie? To jest pytanie i naprawdę mamy prawo zadawać takie pytania.
Zmieniło się też środowisko i to nie tylko szczepienia na to wpływają,
no nie mówię, że tylko,
prawda?
Oczywiście. Mhm. Czynników jest wiele.
Naprawdę, ja widziałam po gruźlicy, powiedzmy, jak się trochę głębiej poda niż tak śródskórnie szczepionkę, to zawsze pójdzie takie podropienie. Naprawdę, tylko, proszę mi wierzyć.
Zdaję
i to
sobie
tylko
sprawę.
W zależności od tego, jak to podaje to szczepionkę. Proszę mi wierzyć, naprawdę, ja w swoim życiu doznałam cudów zdrowotnych. Jestem, modlę się i Radia Maryja słucham zawsze. I bardzo dużo, jestem bardzo wdzięczna Radiu Maryja. Nauczyło mi, pogłębiło moją wiarę, modlitwę, wszystko. Naprawdę i wierzę. Ja się nie szczepię na przykład na grypę, bo pisałam pracę ze szczepień. Były jakieś doniesienia amerykańskie, że tam rośnie, łamią się przeciwciała długie. U ludzi wielokrotnie, ale to właśnie u tych, co się obniża po 50, powiedzmy.
Pani, a w Stanach lekarze i pielęgniarki są zmuszani do szczepienia przeciw grypie. I tu pani by zrozumiała nasze stanowisko, tak?
Ale proszę mnie też zrozumieć na przykład, że ja mogę komuś nie zalecać, ja wręcz wpisuję, że matka została poinformowana o szczepieniach, bo ludzie są do tego stopnia postępują, że później zachoruje na przykład, co rotawirusów ja nie polecam, powiedzmy, ale zachoruje dziecko i ono mi może, rodzice mogą mi podać do sądu. I państwo mówią, że my zmuszamy do podpisania. Ja bym bardzo chętnie, bo ludzie wręcz mówią, że bez badania się bada. Ja bym, mnie nikt nie płaci za te szczepienia. Ja bym bardzo, bym miała mniej pracy, prawda? I żeby to ode mnie zależało, jakbym nie szczepiła, jakbym dużo mniej szczepiła. I dla mnie powinno tak być, bo ja mogę być oskarżona, jak na przykład ludzie nie chcą szczepić, a co im zależy? Nie wyraża zgody na szczepienie i proszę, niech mnie podpisze. I my już do nich ani razu nie zadzwonimy.
Prawo mówi, że lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta, jest odwrotnie.
Powinien uzyskać zgodę, bo inaczej ja się też muszę chronić. Proszę mi wierzyć, że to są różni ludzie. Inni mi powiedzą, że po prostu to ja ich nie poinformowałam, że jest taka dobra szczepionka, a oni by bardzo chętnie zaszczepili i tylko dzięki mnie, że ja nie poinformowałam, dziecko zachorowało. I co?
Ale widzi
i
pani,
coś mogło się też po chorobie.
Tego proszę, się pani to boi, a nie zauważa pani tego, że lekarze nie boją się tego, że nie poinformowali o powikłaniach poszczepiennych? To jest taki paradoks,
powikłania
że
poszczepiennych. Ja wręcz mówię, dlatego się pytam, szczepienia mówię, bo dlatego ja nawet, jak przychodzi pani z sanepidu, bo kiedyś nie było z nimi dyskusji, w tej chwili jest inna sytuacja. Także nie można, jak tu ludzie mówią, do czego my tu dochodzimy, że to Radziwiłł winny, tamten winny, pod sąd, pod coś tam. To jest śmieszne. Kiedyś były zupełnie inne czasy. Teraz się naprawdę słucha i sanepid się zmienił. Chcę, żeby to brzmiało przynajmniej w takim radiu, że się zmieniło dużo, bardzo się zmieniło. A te powikłania poszczepienne, dlatego ja mówię w sanepidzie, że pani profesor nawet chorób zakaźnych mówiła, że po szczepieniach może nawet dojść do zgonu. Dlatego nam nie można mówić, że musi być szczepione. Nie można wręcz.
No, ale nie można. Rodzice
ale
doświadczają
też nie
tego
można czegoś
i
takiego, jak
to się nasila.
Brzmiewa w Radiu Maryja. Proszę mi wierzyć, ja widziałam powikłania po odrze.
A my dostajemy dziennie kilka zgłoszeń od rodziców, którzy zostali grzywny w celu przymuszenia, którzy są naprawdę traktowani bardzo źle.
Nawet kiedyś to się straszyło, tylko sanepid straszył, ale nikogo nie ukarał.
Proszę pani, ja codziennie widzę postanowienia o nałożeniu grzywny, to jest fakt, więc proszę tego nie negować. Grzywny są nakładane.
Ale ja mówię swoją opinię. Naprawdę ja ze szczerego serca to mówię. Proszę i z wielkiej troski to nie mówię jakoś tam inaczej. Tego naprawdę nie ma. Ja w mieście pracuję, w mieście.
Proszę pani, nasze stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na grzywny nakładane na rodziców.
Tylko jeżeli mogę. Tylko grzywny nie nałoży lekarz. Pani doktor mówi o tym, co ona robi.
Rozumiem.
O tych wszystkich sprawach, których się domagacie, informuje.
Tak. Ale sanepid teraz też nie nakłada. Naprawdę.
Wojewoda nakłada, a sanepid przekazuje mu listę. Proszę pani, prawo jest takie, że co kwartał jest kontrola w przychodni i przychodnia
nie
lekarz...
Ma. Ale lekarz, ja pracuję, nie ma.
No proszę pani, myli się pani, jestem w 100% pewna, że się pani myli, ponieważ lista osób uchylających się od szczepień...
Ale proszę mi wierzyć, że ja mówię to z wielką... Dlatego, no jak mogę jeszcze w takim radiu, kiedy ja codziennie się z tym moim radiem wstaję w 6:30 i pół godziny i modlę się za moich pacjentów, nawet odmawiam różaniec. Ja bym tu mogła się mylić i kłamać.
Ja myślę, że to też pani... Pani doktor, ja myślę, że to też ważny, potrzebny głos.
Dlatego bardzo chciałam się dodzwonić, modliłam się, żeby do czegoś takiego się dodzwonić, bo proszę ojca, ja w swoim życiu doznałam cudów, tak jakby to już o coś takiego mogę... A już mój wnuczek wcześniak został zaszczepiony i wręcz, bo moje dzieci też są lekarzami, i wręcz bardziej była ich decyzja. I jeszcze na pewno pneumokoki, na pewno tamta szczepionka miała więcej serotypów.
Przepraszam,
proszę mnie wierzyć,
najmocniej.
Kiedyś, kiedy nie było pneumokoków i dzieci miały osłabioną odporność immunologiczną, centrum, bo jak miałam takie dziecko w Centrum Zdrowia Dziecka, oni proponowali zaszczepić takimi szczepionkami pneumokokowymi, które były dużo, dużo słabsze, mniej miały serotypów i oni kazali to szczepić. To czy ci profesorowie tam immunologii, pediatrii i innych jeszcze aż tak się mylili? To co, to ludzie, którzy nie myślą? No nie można się tak zwariować. Ja rozumiem, że są, ale to trzeba wszystko wyważyć.
Dziękuję pani doktor.
Przepraszam bardzo, ja mam pytanie do pani doktor, bo pani doktor powiedziała, że się modli za pacjentów i też, że dzieci były szczepione. Jakie jest pani zdanie na temat szczepionki odra, świnka, różyczka z punktu widzenia osoby wierzącej?
Muszę powiedzieć tak, ja do końca teraz nie znam takich składów, ale wiem, że rtęci teraz już tak nie ma. Teraz są szczepionki o wiele bardziej bezpieczne.
Proszę pani, nie chodzi mi o rtęć, tylko chodzi mi o to, że ta szczepionka odrze, śwince i różyczce powstaje przy wykorzystaniu linii komórkowych pochodzących z aborcji i o tym informacja jest zapisana w ulotce. Czy pani ma o tym wiedzę?
Nie wiem, jak tu się odnosić do tego wszystkiego, bo państwo tak bardzo jednoznacznie to wszystko podchodzą do tego. Ale też...
Szczepienia
są dobrodziejstwem ludzkości i naprawdę są dobrodziejstwem ludzkości i tego też nie można podważyć. Mówię, ja już dużo. HPV nie wzięłam do przychodni. Nie szczepię się na grypę. Nie promuję aż tak rotawirusów, bo firma kiedyś co innego mówiła.
Przepraszam,
teraz,
czy wie pani, że od 1 stycznia miała być obowiązkowa szczepionka przeciw HPV? I tylko myślę dlatego, że jest cen, a nie inny rząd. Nie doszło do tego, ponieważ poprzednie jakby władze chciały, żeby szczepionka przeciw HPV była poddawana właśnie pod przymusem administracyjnym. Czy pani by to poparła?
Dlatego muszę powiedzieć, że na przykład nie piszę leków wczesnoporonnych absolutnie i wypisywali mi się pacjenci, a ja powiedziałam, że ja nie napiszę, bo się modlę o życie i nie napisałam. Dlatego nie, a szczepienia, odra, świnka i różyczka...
Pani doktor, bardzo dziękuję, bo
ja
jeszcze...
Ja również dziękuję i dlatego chciała, żeby wybrzmiał mój też głos.
Bóg zapłać.
Doświadczenie. Także szczęść Boże, szczęść pozdrawiam Boże. Wszystkich.
I ja myślę, że też pani Justyna powiedziała, czy państwo HPV, dlaczego nie weszło. Mamy tych ludzi, którzy... Znaczy mamy nowy rząd, więc ja myślę, że wiele rzeczy. My myślę też rozumiemy, może nawet nie dość, to, że rodzice cierpią, bo dzieci ich cierpią, tak? Bo jakoś no, nie do końca usłyszani. Bo kwestia pieniędzy, obciążania, tak, czy karania za to, no to jedna sprawa. Jakoś bolesna, ale boleśniejsza jest to, gdy dziecko choruje, gdy dziecko, czy rodzice, czy rodzina cierpi, doświadcza cierpienia, więc tu myślę, że dobrze, że z sobą możemy rozmawiać, że przez te trzy audycje, bo tak minister Radziwiłł przyjechał, żeby ogólnie powiedzieć o służbie, a tam też i o szczepieniach była mowa przez słuchaczy. Ostatnio był pan minister, główny inspektor sanitarny, teraz jesteście państwo wy, że to też jest taki kolejny etap, można powiedzieć, naszej rozmowy. Może i stanie się tak, że usiądą dwie strony naprzeciwko siebie, może będziemy czy transmitowali posiedzenie, czy państwa usłyszymy, czy zobaczymy w studiu naszym, żeby z tobą rozmawiać, tak? Właśnie argumentować sobie, bo to nie stanie się tak za dotknięciem, prawda, palcem, dotkniemy i zmienia sytuacja kolor. Pani Justyno, pani Włodzimierzu.
Ja bym chciała dodać, pani doktor mówiła o eliminacji szczepień. To nie jest cel stowarzyszenia. Na pewno chcielibyśmy otwartej debaty właśnie między specjalistami, tak? Między naukowcami. Nie cenzurowania, nie blokowania tej debaty. To wtedy będą mogły być wyciągnięte wnioski, czy dane szczepionki w ogóle powinny być w masowym stosowaniu, czy w ogóle powinny być stosowane. Ale tych odpowiedzi nie ma, dlatego że ta debata jest blokowana, dlatego że naukowcy, którzy zadają niewygodne pytania, również są za to karani, wyrzucani z pracy i takich dowodów jest szereg, tak? Także naszym celem jest przestrzeganie praw pacjenta i człowieka i danie nam prawa do też życia zgodnie z zasadami etycznymi, z zasadami religii, którą wyznajemy i wiary. A nie chcemy, żeby odwracać kota ogonem, nazywać nas antyszczepionkowcami. Nie chcemy, żeby antagonizować społeczeństwo i jakby wręcz no, napuszczać na nas. Tak? W tej chwili zarówno w mediach, jak i nawet w internecie trwają kampanie. Mamy dowody, że tak naprawdę one są finansowane przez przemysł farmaceutyczny. I to jest bardzo nieetyczne, bo to blokuje właśnie tą debatę, blokuje dotarcie do prawdy. A to jest naszym celem, żeby było bezpiecznie dla naszych dzieci i powinniśmy naprawdę jakby żyć tutaj, pozwolić do otwartej debaty i wyciągnięcia prawdziwych, uczciwych wniosków. A niestety głównym celem jest zysk i pieniądze.
Ja chciałem w nawiązaniu, trochę nieswojo się czuję, bo niestety już tej pani, która dzwoniła, z nami nie ma. Próbowałem, że tak powiem, podjąć z nią dialog, ale ona chciała powiedzieć swoje rzeczy. To jest niestety problem, który spotyka wielu rodziców. Jedni z rodziców, którzy wybrali się do poradni do spraw szczepień i zapytali się o wątek szczepionek powstałych przy wykorzystaniu linii komórkowych z aborcji, w tym punkcie dostali informację, że absolutnie już takich szczepionek nie ma i teraz się tylko stosuje szczepionki na zarodkach kurzych. I jeżeli tutaj, że tak powiem, to jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Jeżeli ktoś jest przygotowany do tego, żeby rozmawiać z lekarzem, słyszeliśmy monolog, że szczepienia są takie cudowne i wspaniałe i że w ogóle jest tak cudownie. I padło jedno pytanie dotyczące linii komórkowych i odpowiedź jest taka, no ja nie wiem, co tam jest. Więc w takiej sytuacji trzeba poprosić lekarza, z którym rozmawiamy, o to, żeby uzupełnił swoją wiedzę. Bo to jest właśnie ten moment, w którym ja się bardzo cieszę, jestem Bogu wdzięczny, że zostałem zaproszony. Też tutaj mam tą możliwość mówienia i też otrzymuję sygnały od innych osób wierzących, że możemy o tym mówić głośno, bo to właśnie lekarze powinni mieć tą świadomość tego, że część szczepionek powstaje właśnie przy wykorzystaniu tych linii komórkowych i zgłaszać protest. Pani doktor tutaj była skłonna, że tak powiem, promować szczepienie przeciwko odrze, ale to jest właśnie szczepionka skojarzona, odra świnka różyczka, która jest nieetyczna. Więc tak jakby nie możemy... Pan Jezus chce, żebyśmy byli gorący. Nie może być tak, że rano wstajemy i się modlimy, a potem idziemy i nie informujemy ludzi, że no podajemy im szczepionkę, która powstała w sposób nieetyczny. Nie może być tak, że nie zgłaszamy uwag do instytucji, które nam dostarczają ten produkt. To jest zachęta wielka do podjęcia takiego trudu wiary, do modlitwy o to, żeby to się zmieniło.
Dziękuję. I może jeszcze nasz gość, pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, farmaceuta, analityk medyczny, podsumuje nasze spotkanie, bo słuchała radia. Pani doktor, jesteśmy, tak. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. I po trochu odniosę się do tych wszystkich telefonów, które wysłuchałam. Może do pani doktor, która ostatnio dzwoniła. Nikt nie wątpi w uczciwość wielu lekarzy, większości lekarzy i w ich dobre zamiary i często przekonanie do szczepień, które nabywają i w trakcie szkoleń, i w trakcie specjalizacji, i konferencji, o których zresztą pani pielęgniarka wcześniej, która dzwoniła, mówiła, że są sponsorowane przez firmy produkujące środki lecznicze. I ja tutaj nie mam wątpliwości, że pani doktor, która dzwoniła przed chwilą, chce służyć ludziom swoją pracą, swoją wiedzą i bardzo to szanuję. Natomiast jeżeli chodzi, pani doktor mówiła, że w latach 50. było bardzo dużo przypadków polio. Proszę zauważyć, że to był okres powojenny. Choroba polio to jest choroba brudnych rąk. Tak, przenosi się przez brudne ręce drogą. Zakażenie główne to jest kał, prawda, bardzo rzadko droga kropelkowa. Głównie to jest kał, brudne ręce i wody powierzchniowe, ścieki. Wiadomo, że w czasie wojny i w tych latach powojennych sytuacja epidemiologiczna, sanitarna była bardzo trudna i dotyczy to wszystkich chorób zakaźnych, o czym mówiłam. O czym mówiłam. I proszę na to zwrócić uwagę i to sobie przemyśleć. I wydaje mi się, że tutaj potrzeba bardzo dużej konsolidacji służby zdrowia właśnie wszystkich ludzi, którzy pragną dobra pacjentów swoich, żeby bardzo roztropnie podchodzić do zagadnienia szczepień między innymi. I wydaje mi się, że osoba, która szuka i pragnie tego dobra, dotrze do tego. I ja jestem przekonana, że szczepionki nie są dobrodziejstwem ludzkości. Tak jak powiedziałam wcześniej, nasz system odpornościowy jest w pełni sprawny bez konieczności stosowania szczepień. Na początku naszych rozmów zadzwonił pan, który prosił, pytał się, jak wywarzyć argumenty, prawda, za i przeciw szczepieniom. Więc moja odpowiedź jest taka, że nasz system odpornościowy jest w pełni sprawny bez konieczności stosowania szczepień. Wyjątkowymi sytuacjami jest, gdy odporność jest obniżona u osób starszych, u osób zakażonych wirusem HIV. Zresztą chciałabym też zwrócić uwagę na problem taki, że w naszej ojczyźnie i zresztą w całym świecie dochodzi do i to bardzo szybko narastające epidemii choroby AIDS i zakażenia wirusem HIV. I o tym się mało mówi. I pan inspektor sanitarny główny, który był w radiu, powinien, wydaje mi się, że ten problem poruszyć właśnie tragicznym narastaniem liczby zakażeń u ludzi młodych wirusem HIV. Nie prowadzi się żadnej akcji informującej młodzież o tym, jakie są skutki, prawda, przypadkowych kontaktów seksualnych. Zresztą choroby przenoszone drogą płciową bardzo się szerzą i o tym nikt głośno nie mówi. Jest to bardzo poważny problem. Jeżeli ktoś ma na sercu właśnie dobro populacji naszej, to powinien o tym głośno mówić i uświadamiać społeczeństwo. Dalej, bardzo ważne, jeżeli chodzi o zapalalność na choroby, jest, tak jak mówiłam na początku, przestrzeganie zasad higieny, izolowanie osób chorych. Nawet jeżeli w rodzinie ktoś zachoruje, taką osobę się, prawda, trzyma oddzielnie w pokoju. To jest podstawowa zasada. Poza tym dobre, prawidłowe odżywianie, świeże powietrze, prawidłowa dieta, czyli owoce, warzywa, białko. To są warunki, które są konieczne, żeby nasz organizm był zdrowy, czyli żeby nasz system odpornościowy był sprawny i wydolny. Jeżeli chodzi o szczepionkę przeciwko pneumokokom, też pan pytał, trzeba wiedzieć, że pneumokoki, jeżeli wywołują chorobę, to właśnie często u osób z obniżoną odpornością, czyli zakażonych na wirusem HIV na przykład, bądź też osób starszych. Czasami może być nosicielstwo, prawda, które nie wywoła choroby. Natomiast uważam i zresztą w programie TVP Info, który pod koniec ubiegłego roku był, byli rodzice, którzy mówili, że po zaszczepieniu tą szczepionką przeciwko pneumokokom dzieci chorowały na choroby wywołane właśnie tymi wirusami, tymi bakteriami, pneumokokami, to są ziarniaki, gram dodatnie, pochodzenia szczepionkowego. Także chciałabym na to zwrócić uwagę. Dalej, jeszcze ten problem, który też wcześniej poruszyłam, że szczepionki, tak jak i inne środki stosowane w lecznictwie, traktowane są jako produkt, który należy sprzedać. Na przykład reklama środków leczniczych ustawowo jest zakazana, a jednak reklamuje się w mediach, prawda, środki do przeznaczenia w lecznictwie. Z tego względu właśnie, że to chodzi o rynek, o produkt, który należy sprzedać i nie zawsze, a najczęściej to jest nieetyczne i nielegalne wręcz. To też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to. I sytuacja w służbie zdrowia wydaje mi się, że jest niełatwa. Ja się cieszę z tej zmiany, która nastąpiła, prawda, w rządzie. Natomiast niestety z żalem widzę, że jeżeli chodzi o sprawy życia, w tym o sprawę szczepień, to niestety cały parlament jednomyślnie głosuje. Na przykład ostatnio, nie mówi się o tym, ale wprowadzana jest zmiana ustawy o zawodzie lekarza, która bardzo liberalizuje, prawda, proceder pobierania narządów od ludzi. I korzystając, jeżeli ojciec pozwoli, z tego, że jestem na antenie, chciałabym prosić panią premier, może ten głos dotrze do pani premier, żeby zechciała się, zanim ta ustawa zostanie do końca przegłosowana, ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza, żeby w którym, prawda, pozwala się właściwie już bez komisji, tylko każdemu lekarzowi stwierdzać tak zwaną śmierć mózgu, żeby pani premier zechciała, bo wierzę w jej dobrą wolę i dobre chęci, chciała się zapoznać z pracą naukową, z pracą źródłową pod tytułem Śmierć dla celów transplantacji. To jest analiza kryteriów i sposobu stwierdzania. Przepraszam, że w tym temacie ośmielam się, ale korzystam z tego, że jestem słyszana. Jest to dostępna praca, niewielka książka Śmierć dla celów transplantacji. Proszę panią premier, żeby zechciała, zanim ta ustawa zostanie do końca przegłosowana, wziąć do ręki tą książkę i się z nią zapoznać, co się dzieje za przyzwoleniem już od 30 lat kolejnych ministrów zdrowia. I rzeczywiście sytuacja w służbie zdrowia jest bardzo trudna. Jest to wielki problem, ale dotyczy on życia ludzkiego i to są podstawowe kwestie, bo tutaj, jeżeli chodzi o szczepienia, bo to jest ten temat, którego musimy się trzymać, tutaj chodzi o życie najmłodszych. Szczepień dokonuje się u niemowląt, u noworodków, które, powtarzam, nie mają wykształconego systemu obronnego. Wszczepia się tym dzieciom patogeny, które namnażają się w ich ustroju i wywołują choroby, nie tylko poronne, wirusowe czy bakteryjne postaci, które też mogą w postaci przetrwalnikowej przetrwać i objawić się później. Na przykład jeżeli chodzi o wirusy z grupy herpes, prawda, jest też epidemia ludzi, którzy mają i opryszkę, i półpaśca w późniejszym wieku. To jest wszystko jeden i ten sam wirus, który zresztą ma duże bardzo powinowactwo do układu nerwowego, a jest zaszczepiany dzieciom. To, że on jest osłabiony o mniejszej zjadliwości, to nie znaczy, że jest, że ma być nieszkodliwy. On się namnaża, zmienia nasz genom, genom naszych komórek, zwłaszcza układu białokrwinkowego, który jest przeznaczony do tego, żeby walczyć z zarazkami. Jeżeli ktoś chce, prawda, zlecać szczepionki, może zaproponować dorosłym, natomiast którzy mają wykształcony już zarówno system nerwowy, jak i system odpornościowy, ale nie można szczepiać tych patogenów dzieciom. To jest moje stanowisko. I tutaj, jeżeli chodzi o moje przekonanie, nie mam wątpliwości, że nie powinno się szczepić dzieci. I tutaj w tym nie mam żadnych wątpliwości. I to tak pokrótce. Pokrótce to chyba wszystko.
Bardzo dziękujemy pani doktor. Mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się z panią spotkać w studio Radia Maria i Telewizji Trwam.
Ja pięknie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję też państwu, którzy przybyli do studia. Ja niestety nie mogłam, ale cieszę się, że była możliwość tej rozmowy. Też bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadzwoniły. Dziękuję pani doktor Sienkiewicz. Nie znam pani doktor, ale też bardzo dziękuję za ten ważny głos lekarza z dużym doświadczeniem. I mam nadzieję właśnie, że i lekarze, i wszyscy pracownicy służby zdrowia, którym zależy na dobru, a takich ludzi jest bardzo dużo, żebyśmy odważnie wypowiadali to, co jest prawdą, żebyśmy się nie bali tego, bo no, tutaj chodzi o życie i dzieci, i wszystkich ludzi.
Bardzo
dziękuję. Bardzo życzę Bożego błogosławieństwa.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze kochamy. Dziewica.
Teraz i zawsze naszym gościem była pani doktor nauk medycznych Izabela Stępkowska, też magister farmacji i analityki medycznej. Jeszcze posłowie pani Justyna Socha i pan Włodzimierz Pawelec z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop. Pierwsza niewiasta.
Ja też chciałam serdecznie podziękować zarówno pani Izabeli Stępkowskiej i doktor Dorocie Sienkiewicz. Dziękuję też wszystkim osobom, które dzwoniły i wyraziły tu swoje opinie. Dziękuję Radiu Maryja za możliwość tej otwartej debaty bez jakiejś ingerencji i cenzury. Okazuje się, że to jest rzadkość w naszym kraju i mam nadzieję, że dzięki tej audycji coś drgnie i zacznie się zmieniać. To może tyle. Cieszę się po prostu, że jakby mogliśmy tutaj z Włodkiem Pawelcem po prostu reprezentować bardzo wiele osób poszkodowanych przez to, co się dzieje w tej chwili w Polsce.
A jeszcze na zakończenie pani ma czwórkę dzieci. Tak. I jak historia szczepień?
Tak, mam czwórkę dzieci, najstarsze dziecko. Szczepiłam do 5 roku życia. Po szczepionce przeciw błonicy tężcowi i krztuścowi oraz do ustnej przeciw polio mój syn miał zapaść zdrowotną. Przez rok doprowadzałam go do równowagi. Właściwie łapały się go wszystkie choroby. Kolejne dziecko zostało zaszczepione wbrew. Nie zapytano mnie o zgodę, nie poinformowano. Zabrano dziecko bez mojej wiedzy i zaszczepiono je w pierwszej dobie życia. Kolejnych dzieci nie szczepiłam. I naprawdę uważam, że to jest nasze prawo jako rodziców, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję i państwo absolutnie nie ma prawa ingerować w to. Jest to bestialstwem po prostu i dlatego będę razem ze stowarzyszeniem bronić prawa rodziców do tej decyzji bardzo ważnej, istotnej.
Dziękuję bardzo. Panie Włodzimierzu.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Wszystkich rodziców zainteresowanych kwestią właśnie o co chodzi z tymi nieetycznymi szczepionkami zapraszam na stronę www. dobreszczepionki.pl, a także na profil stowarzyszenia na Facebooku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP oraz na naszą stronę stopnop.com.pl. Jeżeli chodzi o mnie, to ja mam 4 dzieci, najmłodsze nie otrzymało żadnych szczepień, najstarsza ostatnie szczepienie dotrzymała mniej więcej w wieku 3 lat. Proszę wszystkich o modlitwę za cały ten temat, za wszystkich zaangażowanych, że tak powiem, w tą dyskusję i żeby każdy był gotowy wysłuchać drugiej strony z szacunkiem i ze zwróceniem uwagi na te głosy, które padają, bo bez porozumienia nic nie uda się nam osiągnąć.
Dziękuję. A pana dzieci i pan ma też 4, jakie wasze doświadczenie, jeżeli chodzi o szczepienia?
To, tak jak wspomniałem, mam 4 dzieci, wszystkie urodziły się w marcu co 2 lata, więc szykuje mi się ciężki miesiąc, jeśli chodzi o urodziny, ale na pewno z tego wybrniemy, bo żona piecze doskonałe ciasta. Najmłodsze dziecko...
Od 1 marca rozpoczyna się Wielki Post, więc może pan mieć kwestię rozwiązaną.
No niestety są też niedziele, więc to jest uroczystość rodzinna, ale na pewno dzieci będą zadowolone i jakoś rozwiążemy ten problem. Najmłodszy nie otrzymał żadnej szczepionki, starszy bez naszej wiedzy, tylko w szpitalu te szczepienia, które są podawane. Starsza córka przestaliśmy szczepić, jak miała rok i troszeczkę. Najstarszą córkę przestaliśmy szczepić, jak miała 3 lata i troszeczkę. Teraz mają prawie 8, prawie 6, prawie 4 i prawie 2.
Dziękuję. Pani męża ma obok siebie, a więc pozdrawia go pani na pewno.
Tak, pozdrawiam.
Kogo jeszcze?
Kogo bym chciała pozdrowić? Chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkie osoby też skupione wokół Stowarzyszenia Stop NOP, bo to jest naprawdę duża i prężna grupa rodziców, która ponosi swoje koszty tej działalności. Były chwile trudne. Myślę, że z tych trudnych chwil wybrnęliśmy i z pełną parą teraz będziemy zmieniać zły system. No, moją rodzinę też, moją rodzinę pozdrawiam moich rodziców, moją mamę, moja mama teraz jest z moimi dziećmi, też mogę liczyć na pomoc teściów, też ponoszą duże koszty tego zaangażowania. To jest cała rodzina zaangażowana, jeśli ktoś właśnie prowadzi taką działalność społeczną. Także serdecznie dziękuję za wszelkie wsparcie.
Dziękuję panie Włodzimierzu. Pan kogo?
Ja chciałbym pozdrowić również wszystkie osoby, które razem z nami działają, bo my jesteśmy tylko skromnymi przedstawicielami wielu osób, które są zaangażowane również bardzo mocno w administrowanie, przekazem informacji, ale szczególnie chciałem pozdrowić moją żonę Anię, która, że tak powiem, bardzo często odczuwa to moje zaangażowanie w ten temat społeczny i musi, że tak powiem, spędzać czasami więcej czasu z dziećmi oraz właśnie dzieci. Chciałem pozdrowić Tosię, Hanię, Wojtka i Stanisława.
I na urodzinach wszystkich dzieci będę.
Zapraszam.
Dziękuję. To były rozmowy niedokończone. Dziś temat szczepienia, przymus, a prawo wyboru. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony.